W Radiu Maryja o tej porze czas na rozmowy niedokończone. W studio witamy profesora doktora habilitowanego Jana Szyszko, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kierownika samodzielnej pracowni oceny i wyceny zasobów przyrodniczych oraz ministra środowiska zarządów PiS-u.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Drodzy Państwo, dzisiejsze nasze spotkanie, druga jego część, głośne importowane wiatraki kontra przemilczana własna geotermia. Panie ministrze, panie profesorze, czy pamięta pan te czasy, gdy reglamentowano nam żywność, tudzież słodycze, nie mówiąc już o papierosach i innych rzeczach?
Pamiętam idealnie te czasy, pamiętam, a to między innymi z tego powodu, że po wojnie zostało nam 78 arów powierzchni Starej Miłosnej i dzięki temu moja mama nie dostawała kartek na żywność, bo była uznawana jako rolniczka, gdyż posiadała ponad pół hektara. Więc pamiętam i troszeczkę te czasy nam się przypominają, chyba i w tej chwili, oczywiście w innej formie, a mianowicie zaczynamy sobie chyba sami reglamentować naszą możliwość produkcji w naszym kraju i zaczynamy patrzeć na to, w jaki sposób wspomagać przemysł zachodni, między innymi tutaj sprawa dotyczy wiatraków, a mianowicie...
Ja bym powiedział, że nie tylko wiatraków i celowo tak zapytałem, wracając do tamtych czasów, bo ja je pamiętam jak przez mgłę, gdy od 4:35 rano trzeba było stać w kolejkach i była wielka wymiana dobrami, ale w naszej pierwszej części padło wiele takich możliwości, jak można wykorzystać czystą energię, z czego ją pozyskać. Mogą być to pompy ciepła, mogą być to solary, może być to geotermia, może być to biomasa. A teraz mamy wszechobecne, modne, wszędzie wiatraki. Zapomniałem jeszcze jednego, może być to energia geotermiczna, jak również czysta energia, chociażby z węgla kamiennego i węgla brunatnego. A teraz dostęp do tej energii, do możliwości wykorzystania przez potencjalnego użytkownika są tak jakoś tak obostrzone, że zwyczajny obywatel może się poczuć, jakby był w czasach, gdy panowały wszędzie kartki, można było dostać 300 gramów mięsa na jeden bloczek.
Rzeczywiście tak zaczyna to wyglądać, ale może zacznijmy, proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, od tego, że w tej chwili energia rządzi światem. Ten, kto ma zasoby energetyczne, rządzi całą gospodarką i to wyraźnie widać, gdy się popatrzy na państwa, które są najbogatsze. A w tej chwili walka gospodarcza idzie o to, kto ma produkować energię, gdyż ta energia jest potrzebna do produkcji w ogóle i kto ma tymi zasobami energetycznymi kierować. I może byśmy zaczęli od tego jednak, a mianowicie od Polski. Polska to kraj, który ma przebogate zasoby energetyczne. 90% całego węgla kamiennego całej Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. Szacowane to jest na 14 miliardów ton. To tej energii przy nowoczesnych metodach spalania tą energię możemy użytkować przez setki lat. Tą energią możemy również wzbogacać, czy też służyć innym państwom Unii Europejskiej. Następnym zasobem są zasoby węgla brunatnego. Te zasoby w tych wymiernych ilościach są podobne do zasobów węgla kamiennego, a więc ogromne bogactwo. I tu następne bogactwo, geotermia. No według specjalistów i według wyśmienitych polskich specjalistów właśnie od zasobów geotermalnych, te zasoby zgromadzone w głębi ziemi, zasoby dostępne, czyli ja bym powiedział, te zasoby do głębokości 3 km przewyższają 150 razy nasze obecne potrzeby. No więc możliwości wielkie są. I tutaj te zasoby geotermalne o tyle są interesujące, że są to zasoby, które nie zanieczyszczają zupełnie środowiska, a więc są to zasoby odnawialnych źródeł energii, gdzie możemy tylko i wyłącznie korzystać z tego, co jest nagromadzone na dużych głębokościach, a nagromadzone jest rzeczywiście sporo, bo Polska jest w tej strefie, gdzie wraz ze wzrostem głębokości w głąb Ziemi, gdy będziemy się poruszali, temperatura wzrasta o 3 stopnie na każde 100 metrów średnio. A przy okazji mamy tam jeszcze wody, które, jak oceniają specjaliści, ich zasobność przekracza wielokrotnie zasobność w Bałtyku. Więc sobie wyobraźcie Państwo, że mamy taki piec centralnego ogrzewania, który ma gorącą wodę o zasobności Bałtyku, czyli możemy to użytkować. Niestety muszę powiedzieć, że podobnie jak w okresie poprzedniego systemu, w okresie tej naszej zależności od Związku Radzieckiego, tak samo i teraz z dziwnych powodów nie chcemy tego oficjalnie ujawniać. Mówię w tej chwili o obecnym rządzie, który podobnie jak za czasów tego okresu, kiedy brakowało nam wszystkiego i posługiwaliśmy się kartkami, tak i teraz nie ujawnia się tego, co jest na tej głębokości, jakie są wielkie zasoby. Poprzednio robiono to w imię dobra wspólnego, gdyż te zasoby w pewnym sensie miały służyć całemu blokowi wschodniemu, a równocześnie te badania, które były wtedy prowadzone, bo rzeczywiście takie badania intensywne były prowadzone przez polskich geologów, one dotyczyły nie tylko wód, ale dotyczyły również zasobności naszych takich zasobów energetycznych jak węgla, węgla brunatnego, węgla kamiennego, czy też ropy i gazu. Okazuje się, że te zasoby są również w Polsce bardzo duże. Blokowano to z różnych powodów. W tym czasie żyliśmy w tym okresie, kiedy to Rosja, zresztą prowadząc swoją wielkomocarstwową politykę, starała się uzależnić nasz kraj od siebie, między innymi poprzez dostawy energii. Wtedy węgiel blokowaliśmy dostawami gazu, czy też ropy ze Związku Radzieckiego. Teraz sytuacja się powtarza. Podobna jest rzecz, a mianowicie węgiel znowu blokujemy i żeśmy go skutecznie zablokowali pakietem klimatyczno-energetycznym, jak również tym pakietem klimatyczno-energetycznym staramy się blokować, nie wiem dlaczego, również geotermię, między innymi poprzez to, że chcemy wtłaczać tam skroplony dwutlenek węgla, co jest już zupełnie według mnie bezsensem, gdyż ten dwutlenek węgla, o ile chodzi o zmniejszenie koncentracji jego, bo główny cel jest, żeby łagodzić zmiany klimatyczne, a ten dwutlenek węgla podobno powoduje niekorzystne zmiany klimatyczne, to ile chodzi o pochłanianie dwutlenku węgla, czy zmniejszenie koncentracji, to można to osiągnąć między innymi chociażby przez świetnie funkcjonujące w Polsce lasy. Ale nie wiem z jakiego powodu, a może wiem i być może tutaj radiosłuchacze będą też starali się ten problem zgłębić, dlaczego chcemy rzeczywiście ten dwutlenek węgla magazynować w naszych pokładach geologicznych.
No być może dlatego, żeby zblokować wszystkie te inwestycje i zblokować całe bogactwo, które znajduje się pod powierzchnią Ziemi na terenie Rzeczypospolitej. Panie profesorze, panie ministrze, przed wyborami do Europarlamentu słyszeliśmy takie górnolotne hasło "Więcej dla Polski". Czy nie uważa pan, że to była wielka pomyłka i mistyfikacja, że bardziej chodziło więcej z Polski dla Europy?
Nasz rząd i nasza polityka w ogóle polega na tym, że mówimy oficjalnie, że chcemy dbać o interesy naszego kraju, że chcemy jak najwięcej uzyskać pieniędzy z Unii Europejskiej. Cała nasza propaganda idzie w tym kierunku, że mówi się, że bardzo dużo uzyskujemy, natomiast oczywiście nie mówi się, że również i wpłacamy do budżetu Unii. Ale powiedzmy sobie w tej chwili o tym haśle "Więcej dla Polski". Rzeczywiście jest to hasło chwytne i hasło wyborcze, gdyż każdy Polak uważa, że powinno się dbać o interesy Polski i uzyskiwać jak najwięcej. Natomiast prawda ta rzeczywista wygląda troszeczkę inaczej. A mianowicie, gdy się popatrzy na te nasze działania obecne, to się okazuje, że hasła są takie, natomiast działania, działania są całkowicie odwrotne. No proszę sobie wyobrazić się o tym, żeśmy tu wielokrotnie mówili, zresztą dzisiaj była również i debata w Sejmie, która tych spraw również dotyczyła, gdy żeśmy dyskutowali odnośnie wotum nieufności, czy zaufania do ministra Rostowskiego, że z tej Unii pozyskujemy coraz mniej pieniędzy. Z tej Unii staramy się, no jest wielka propaganda, że niby staramy się pozyskać jak najwięcej, ale robimy wszystko, żeby z tej Unii uzyskać jak najmniej. To jest w pewnym sensie no, niezwykle dziwne. Popatrzmy na taki element jak program operacyjny Infrastruktura i Środowisko. To jest kluczowy program, na który mamy teoretycznie zarezerwowane ponad 20 miliardów euro. I co robimy? Wyznaczając odpowiednio naturę 2000 albo nieodpowiednio naturę 2000, stwarzamy tego rodzaju sytuację, że cały szereg inwestycji liniowych nie będzie mogło być już wykonanych, a to z tego powodu, że w ten sposób wyznaczamy naturę 2000 i tak ją kształtujemy, że wchodzimy w konflikt z przepisami unijnymi, robimy prawdopodobnie to chyba celowo, po to tylko, aby można było zaskarżyć niektóre inwestycje właśnie z zakresu infrastruktury liniowej, mówię dokładnie o autostradach, drogach szybkiego ruchu, po to, żeby wchodzić w układ konfliktowy z Unią i żeby tej inwestycji, na którą są już przydzielone pieniądze, nigdy nie zrealizować. A więc działalność jak gdyby celowa w tym kierunku, żeby zarezerwować z jednej strony pieniądze, bo pieniądze są już zarezerwowane na określone inwestycje, a z drugiej strony wyznaczając Naturę 2000, forując tak zwaną shadow list, stymulujemy działalność w tym kierunku, aby ewentualnie budować drogi wschód-zachód, natomiast blokować całą infrastrukturę północ-południe. I tego typowym przykładem jest Rozpuda, gdzie całkowicie nie liczy się ani człowiek, całkowicie nie liczy się przyroda, zasoby przyrodnicze, bo to można rzeczywiście pogodzić jedno i z drugie, można tą inwestycję było zrobić, natomiast liczą się jakieś interesy bliżej nieokreślonych grup nacisku. Czyli blokada funduszy, albo inaczej brak chęci wykorzystania funduszy unijnych na budowę infrastruktury. Drugi element, który jest również istotny, mówi się, że Polska ma jak najwięcej uzyskiwać pieniędzy w układach powiedzmy rolniczych, no to wprowadzanie genetycznie modyfikowanych organizmów i to robi już prawie, że oficjalnie obecny rząd, mimo że hasła miał całkowicie inne, wprowadził genetycznie modyfikowane pasze, a w tej chwili projektem ustawy o genetycznie modyfikowanych organizmach i uwalnianiu chce jak gdyby pozwolić na to, aby wprowadzić te genetycznie modyfikowane organizmy w produkcji roślinnej. I cóż to jest? No to Polska traci wiarygodność pod tym kątem, że jest krajem o najlepszej zachowanych glebach, o najbardziej sprawnych glebach, o najlepszej bioróżnorodności, czyli niezniszczonych rolniczo. Czyli gleby, które mogą produkować najwyższej jakości żywność, która może osiągać kolosalne ceny i tutaj nie trzeba już wtedy byłoby prosić o to, żeby polskim rolnikom dopłacali więcej, bo ci polscy rolnicy sami zapewnią sobie wysokie ceny i będą mogli tą żywność sprzedawać po tych cenach, po jakich rzeczywiście oni produkują. Zauważmy jeszcze jedną sprawę w układach rolniczych, jest, że ten polski rolnik w tej chwili dostaje 4 razy mniej pieniędzy dopłat niż dostaje to rolnik ze starej piętnastki i równocześnie jest konkurencyjny. W tej chwili on jest bardzo mocno konkurencyjny. Więc sobie wyobraźmy, co by się stało, gdyby na przykład zniesiono dopłaty. No to wtedy polski rolnik byłby 4 razy bardziej efektywny w tym układzie Unii Europejskiej niż polski. Oczywiście działalność w tym kierunku idąca, abyśmy mówili zniśmy dopłaty, jest w tej chwili nierealna, dlatego że Unia jest tak zorganizowana, że tego zmienić nie można. W związku z tym rzeczywiście starajmy się z jednej strony o to, żeby te dopłaty wzrosły i te hasła trzeba rzeczywiście popierać. Przecież skoro jesteśmy w Unii, to ten polski rolnik powinien być tak samo traktowany jak rolnik unijny, ale z drugiej strony jednak dbajmy o to, żeby promować polską żywność. Nie wstydźmy się tego, że te polskie zasoby środowiskowe są najlepsze w Europie, że gleby jedynie w Polsce są gotowe ku temu, żeby produkować tą żywność o najwyższej jakości. A my co robimy? No my w pewnym sensie blokujemy właśnie, albo inaczej, nie chwalimy się tym, co u nas jest tak niezwykle cennego. I między innymi przyłączyliśmy się do państw, które mają najbardziej zniszczone gleby i na przykład ostatnio żeśmy zrezygnowali z tego, albo inaczej odrzuciliśmy projekt Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy glebowej, która zakładała, że należy doprowadzić do tego, aby zrobić monitoring i ocenę jakości gleb w całej Europie. No gdybyśmy coś takiego zrobili, to polskie gleby okazałyby się, że są najbardziej sprawne biologicznie, albo inaczej, najbardziej gotowe do tego, żeby produkować żywność o wysokiej jakości. Za tą żywność, przy nadprodukcji żywności w tej chwili w Europie, bo rzeczywiście nadprodukcja żywności jest bardzo duża, ale nie ma nadprodukcji żywności o wysokiej jakości. I ta żywność o wysokiej jakości z certyfikatem, że pochodzi z wyśmienitych areałów, o niezniszczonych glebach, jest rzeczywiście niezwykle tutaj potrzebna. I tu powinniśmy wykorzystać Naturę 2000. Natura 2000 powinna być stymulatorem rozwoju gospodarczego. Możemy ją i mogliśmy ją wyznaczyć tam, gdzie nie ma konfliktów z infrastrukturą drogową, bo prawdę powiedziawszy, cała Polska jest gotowa do tego, żeby wyznaczyć Naturę 2000 i tam powinniśmy ją wyznaczyć i równocześnie tą Naturą 2000 powinniśmy certyfikować nasze produkty i mówić, że tam, gdzie są te gatunki, które już zniknęły z całej mapy Europy, tam, gdzie ten rolnik produkując nie zniszczył tych gatunków, to za to należą się odpowiednie ceny za tą żywność. Za ten miód produkowany w Białowieży, o którym mówiłem już wielokrotnie, Polsce należy się kilkanaście razy więcej niż na miód produkowany z genetycznie modyfikowanego rzepaku. I to powinien docenić i wiedzieć o tym polski rząd, a być może polski rząd o tym dokładnie wie, tylko nie chce realizować tego, gdyż działa być może nie w interesie tego narodu.
No właśnie, panie ministrze, tutaj się rodzi to pytanie, które poniekąd pan minister uprzedza. Jak to jest, że o jakości naszych gleb wiedzą rolnicy, wiedzą naukowcy, wie o tym były minister środowiska, czyli ludzie pełniący ważne funkcje w naszym państwie o tym wiedzą. Wiedzą o tym rolnicy z Unii Europejskiej, którzy, jeżeli to jest możliwe, a było i jest do tej pory, wykupują nasze ziemie, korzystając z dobrej jakości naszych gleb. Czyli wiedzą o tym też urzędnicy Unii Europejskiej. A tak naprawdę oficjalnie my tego nie wiemy i z tego nie korzystamy, nie wykorzystujemy tego atutu. Mówi pan minister o jakości, o raporcie jakości polskiej gleby. Gdyby on wyszedł pomyślnie dla nas, a zapewne by wyszedł, czy też byłby przemilczany tak jak geotermia? Czy przezwyciężyłby swoją prawdą i siłą, jaką by stanowił sam sobie, całe lobby, które aby w Polsce wprowadzić genetycznie modyfikowaną żywność, aby nam jako obywatelom, suwerenom tegoż państwa naszego, wmówić, że żyjemy w byle jakiej Polsce, w biednej, jak to pan profesor powiedział, zapyziałej, takie słowo padło w pierwszej naszej części spotkania. Jakiej trzeba siły, żeby ukazać to bogactwo, które posiadamy?
No tutaj jeszcze raz chciałem podkreślić, to właśnie te słowa, które padają, które są, ja bym powiedział, bardzo przykre, przynajmniej dla mnie, a myślę, że dla większości Polaków, gdy pokazuje się w tej oficjalnej propagandzie, ja bym powiedział, że Polska to jest ten właśnie zapyziały kraj, nierozwinięty, o tych ogromnych kompleksach, nie posiadający swojej nauki. No wszystko, co posiada, to jest najgorsze, a jedyne takie światło zielone, z którego trzeba brać przykład, to jest Unia Europejska. Jest tu jedyna rada, proszę ojca. To jest jedyna rada, szanowni radiosłuchacze. Tutaj suweren, czyli naród, musi jednak zacząć bardziej dopominać się o swoje prawa. To on wybrał rząd, to on wybrał posłów, a posłowie wybrali rząd w gruncie rzeczy i chodzi o to, że ten naród musi w końcu powiedzieć nie. No dość takiej polityki, w którym się nie docenia wartości narodowych, dość takiej polityki, w którym się sprzedaje największe dobra narodowe. To te dobra, tak jak ojciec powiedział, są doceniane na całym świecie. Ja mówię to jako naukowiec, który ma duże kontakty właśnie z naukowcami z państw Unii Europejskiej. Świetnie to ojciec ujął. O naszych glebach wiedzą świetnie naukowcy z zagranicy. O naszych glebach wiedzą świetnie oczywiście naukowcy polscy zajmujący się tym problemem, ale wiedzą również i rolnicy z zachodniej Europy. Chcą za wszelką cenę przejmować tą ziemię, która tutaj w Polsce jest, gdyż ona daje gwarancję, możliwość gwarancji jakości produkcji o wyśmienitej jakości. Tego się nie wykorzystuje tutaj w Polsce. A przecież tym jak wskaźnikiem tej jakości, no przecież to jest na całym świecie już jakby na pewno wiadome. To jest bioróżnorodność, czyli rodzime gatunki roślin i zwierzyn, które tutaj występują. I mamy tą najlepszą bioróżnorodność w całej Europie. Właśnie dzięki komu? Dzięki polskiemu rolnikowi, polskiemu leśnikowi, dzięki wyśmienitym polskim naukowcom, którzy pracowali w układach Polskiej Szkoły Ekologicznej. Chciałem również powiedzieć tak.
Proszę mi powiedzieć, panie ministrze, ponieważ sam spotkałem się niejednokrotnie z takim zarzutem, niechżeż w końcu, w cudzysłowie, cytat, ten Szyszko przestanie mówić o tej bioróżnorodności. Dlaczego spotykamy takie zdania, takie zarzuty i pan je zapewne też spotyka?
Oczywiście, że je spotykam, żeby przestać mówić o tym, co w Polsce jest najcenniejsze. Ale chciałem powiedzieć, 1992 rok, szczyt ziemi w Rio de Janeiro i tam są wyłożone dwie największe konwencje gospodarcze świata. Konwencja klimatyczna, która prawdę powiedziawszy dotyczy zasobów energetycznych i kto ma sterować gospodarką energetyczną świata, i druga konwencja o ochronie bioróżnorodności. Następuje lawinowy zanik gatunków i gatunki giną w skali masowej na całym świecie. Przykładem tego są ostatnio pszczoły, o których tu żeśmy mówili. Cały zachód Europy, Stany Zjednoczone, lawinowy zanik pszczół. I to się dzieje na ogromnych powierzchniach. A pszczoły, 78% produkcji roślinnej jest związane z zapylaniem. Czyli pszczoły odgrywają tu wielką rolę. Równocześnie ponad 75% gatunków wszystkich roślin wymaga zapylania. Więc wyobraźcie, jakie jest zaniepokojenie na świecie. Tutaj w Polsce mówią, niech Szyszko skończy mówić z bioróżnorodnością. Ale równocześnie Parlament Europejski przyjmuje jednogłośnie decyzję i rezolucję skieruje do Komisji Europejskiej w sprawie pszczół. W Polsce to zjawisko nie występuje. Zrobiliśmy specjalne sympozjum z Polskim Związkiem Pszczelarskim, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, z Wydziałem Prawa Uniwersytetu, zamiejscowym oddziałem prawa Uniwersytetu Lubelskiego, ze Światową Organizacją Naukowców, z Fundacją Humana Divinis. W układzie międzynarodowym stwierdziliśmy, w Polsce to zjawisko nie występuje. Pszczoły nie giną masowo, są lokalne wytrucia. To rzeczywiście się zdarza. O czym to świadczy? Czy to znaczy, że Polska jest w super dobrej sytuacji pod względem przyrodniczym? I koncepcja zrównoważonego rozwoju, która również jest zapisana w polskiej konstytucji. A te dwie konwencje i konwencja o zmianach klimatycznych i ochronie bioróżnorodności dotyczy jednej sprawy, zrównoważonego rozwoju. A co to jest zrównoważony rozwój? To jest rozwój gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych, a miarą użytkowania zasobów przyrodniczych są rodzime gatunki. O ile giną rodzime gatunki, to znaczy, że jest to rozwój zagrażający w przyszłości nawet człowiekowi. Czyli tutaj ta bioróżnorodność, która jest najlepsza w Polsce, jest naszym ogromnym atutem. I z tego powinny się korzystać, a nie to powinno być traktowane jako właśnie obraz takiego, no troszeczkę tego niedorozwoju gospodarczego. No proszę ojca, szanowni słuchacze, bądźmy dumni z tego kraju, bądźmy dumni z tego rolnika polskiego, który potrafi użytkować te zasoby przyrodnicze i ma tego bociana czarnego i bociana białego. No to są gatunki, których w tej chwili reintrodukcja na zachodzie Europy w starych 15 kosztuje miliony euro jednej pary bociana białego. Regeneracja naszych gleb zniszczonych intensywnym nawożeniem, zniszczone powiedzmy stosowaniem środków ochrony roślin, to jest 4000 euro z hektara, żeby doprowadzić do stanu naszych ugorów. A czym się mierzy? No właśnie tą bioróżnorodnością, występowaniem tych ziół, występowaniem tych chwastów, występowanie tych owadów, występowanie w ogóle tych zwierząt, które tam mają miejsce. No to jest główny cel w tej chwili Unii Europejskiej. Renaturalizacja układów przestrzennych, odbudowa tych układów przestrzennych. My to mamy. No przecież zobaczmy, jak ten kraj jest świetnie usytuowany w tej chwili w układzie gospodarczym, w układzie największych konwencji gospodarczych świata. Mamy to, co trzeba odbudować tam, gdzie to zniszczono, w super dobrej sytuacji, w super dobrym stanie. I to powinno stymulować rozwój i z tego powinniśmy być dumni i powinniśmy to sprzedawać. Nie sprzedać, proszę ojca, ale sprzedawać. Sprzedawać jako rentę taką ciągnioną. Sprzedawać poprzez to, że będziemy produkowali żywność właśnie w takich układach i będziemy ją certyfikowali. No to jest nasz wielki atut i z tego atutu nie wolno nam zrezygnować.
Pozwolę sobie na małą dygresję. Oby nie było tak, jak z ratowaniem populacji dorsza w Bałtyku, że zostanie to uczynione kosztem polskiego rybaka, który o tego dorsza się wcześniej troszczył, a teraz po prostu związano mu ręce, nie pozwalając go po prostu odławiać.
Proszę ojca, to jest następny skandal, gdzie Polska była i jest przez niektóre środki, no, ja bym powiedział, masowego przekazu, oceniana jako największy truciciel Bałtyku. No przecież jest zupełnie odwrotnie. Polska rzeczywiście jest krajem, który najmniej truje ten Bałtyk z punktu widzenia tego, co zdeponowano w glebach. No skoro deponowano tam 6 razy więcej, albo nawet 12 razy więcej azotu, fosforu i potasu, to ten fosfor znajduje się w glebach i w tej chwili ten fosfor będzie spływał przez rzeki przez wiele, wiele dziesiątków lat. Polska tego nie stosowała. Polska owszem ma swoje wady. To jest naprawdę. A mianowicie ta kultura współczucia ze środowiskiem wymaga tego, żeby te oczyszczalnie ścieków powstały rzeczywiście szybko i żeby je rzeczywiście szybko zrealizować. I wtedy dochodzimy do super dobrej sytuacji. Możemy błyskawicznie mieć pierwszej klasy czystości wody i nie doprowadzać do tego, że te stałe obciążenia środkami właśnie z nawożenia gleb będą zatruwały nam tą wodę i przy okazji zatruwały nam Bałtyk. Walczyłem z tym jak mogłem, zorganizowałem między innymi posiedzenie Helkomu, to jest taka specjalna konwencja do spraw Morza Bałtyku w Polsce, gdzieśmy pokazali i powiedzieli, że Polska jest naprawdę krajem, który ma ogromny wkład w zakresie oczyszczania Bałtyku i regeneracji Bałtyku. I tutaj nie wiem z jakich powodów, wbrew wszelkim zasadom i równocześnie no, nauce doprowadzono do tego, że polscy rybacy, którzy użytkowali ten akwen bardzo racjonalnie, są w tej chwili karani za to, że robili to w przeszłości i w tej chwili zabiera im się możliwość połowy dorsza, podczas gdy inne państwa robią to bardzo intensywnie. No, proszę ojca, naprawdę musimy zacząć dbać o interesy i tego państwa, no oczywiście narodu.
Jesteśmy przy Morzu Bałtyckim, jesteśmy przy naszych rzekach. Przed momentem wspomniana przez pana ministra Natura 2000 w związku z budowaniem dróg autostrad, zwłaszcza północ-południe, bo te wschód-zachód to Unia Europejska, tutaj na myśli mam starą piętnastkę, wykorzysta nasze walory, żeby mógł odbywać się dobrze transport wschód-zachód, zachód-wschód, czyli transport do Rosji, ale jeszcze mówiąc o rzekach, mówiąc o morzach, co się stało z naszą infrastrukturą i transportem rzecznym?
No, tu jest sprawa, która, proszę ojca, gdy się popatrzy na zachód Europy, tam ten transport rzeczny jest wykorzystywany, jest cały przemysł, który funkcjonuje na bazie transportu rzecznego i to jest jedna z najtańszych możliwości transportowych w Europie.
To dajmy najbardziej ekologiczna, bo teraz
równocześnie nie zanieczyszcza, tak. Prawda, albo w minimalnym stopniu duże ładunki mogą być przemieszczane stosunkowo małym kosztem. I tutaj nieprawdą jest również, że ten transport ma wymagać pełnej regulacji rzek. To jest zupełna nieprawda, dlatego że w tej chwili rozwój technologii nastąpił w ten sposób i to się dzieje również w zachodniej Europie, że się renaturalizuje rzeki, ale równocześnie rozwija transport. Prawda? Czyli się przebudowuje na o niższym zanurzeniu te środki transportowe. Czyli jest to możliwe. Cały szereg inwestycji w gospodarce wodnej zostało zaniedbanych, to bardzo mocno. Nie przywiązujemy do tego wielkiej wagi, natomiast tak jak ojciec powiedział, z uporem maniaka realizujemy pewną koncepcję, która była powodem między innymi oficjalnym przynajmniej przyczyną II wojny światowej. Wschód-zachód, korytarz transportowy, który jest niezwykle potrzebny. A tutaj sprawa jest bardzo istotna. To, co powiedział chyba Barroso, że będziemy budowali ten system transportowy północ-południe, między innymi przez Białoruś i Ukrainę. Przecież to jest bardzo mocne uderzenie w interesy naszego kraju. Czyli z jednej strony transport ze Skandynawii na Bałkany ma iść przez Niemcy, a z drugiej strony ma ominąć Polskę i iść na Bałkany przez Białoruś i kraje nadbałtyckie pozostałe. Temu chyba jak na dłoni widać, że temu służyła awantura o rozpudę. Prawda? Chodziło o to, żeby zablokować tego rodzaju nawet pomysły polskie, żeby rozpocząć budowę infrastruktury północ-południe. Gdybyśmy teraz popatrzyli na wyznaczane obszary Natura 2000 i popatrzyli na tą mapę Natury 2000, to proszę ojca, gdybyśmy chcieli pobudować i tą po ścianie wschodniej tą infrastrukturę, to mamy co najmniej kilkadziesiąt rozpud możliwości i to prawnych, bo przy rozpudzie było bezprawie. Totalne bezprawie. Może tu przypomnę jeszcze, bo tu chciałem serdecznie pozdrowić mieszkańców Augustowa, mieszkańców Janówki, mieszkańców w ogóle tamtego terenu. Przecież tamta inwestycja była rozpoczęta przed wejściem w struktury Unii Europejskiej. O tym może jeszcze powiem przy okazji konwencji klimatycznej, bo tu jest następna rzecz, która jest dla mnie zupełnie niezrozumiała. Przed wejściem w struktury Unii Europejskiej. Powinniśmy to budować. Ale równocześnie była już presja, więc powiedzieliśmy, dobrze, to zrobimy to i zgodnie z prawem Unii Europejskiej, bo tam była propozycja wyznaczenia pewnych obszarów. Chcieliśmy pójść na pełen kompromis i zrobić to z punktu widzenia kompensacji przyrodniczej jak najlepiej. Czyli tak zrobić i to polska myśl naukowa i inżynieria jest do tego zdolna, żeby nie stracił tam ani jeden z gatunków występujących. Niestety to odrzucono, niestety ze względów formalnych, tak prawdę powiedziawszy, zostało to zaprzepaszczone i rozpoczęta jest następna, jak gdyby cała procedura od początku. Pan minister środowiska, miast respektować prawo i twardo żądać od Komisji Europejskiej rozstrzygnięcia problemu na szczeblu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zwoła okrągły stół, przepraszam bardzo, i rozpoczął negocjacje zupełnie niepotrzebne. I Unia w tej chwili, wiedząc, że przegra całkowicie sprawę, przegrała w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, finał był taki, że pan minister poprosił Komisję Europejską, aby wycofała swój wniosek i skargę z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Czyli sprawę wygraną, która powinna być już w tej chwili realizowana i inwestycja kończona, zakończyliśmy w ten sposób, że poprosiliśmy Unię o wycofanie całej sprawy, a Unia wielkomyślnie zgodziła się na to, żeby nie przegrać procesu.
Do naszych rozmów powrócimy po krótkiej przerwie, zostawiając Państwa też z taką małą refleksją, czy nie warto zastanowić się nad tym, jak to jest, że 38-milionowy naród nie może wybudować właściwych sobie dróg, autostrad, nie może sam zadbać o bezpieczeństwo energetyczne, ale również o rozwój naszego narodu tak, jak sam tego chce i zgodnie z tym, co podpowiadają mu jego naukowcy.
Twoja jest ziemia i wszystkie ptaki tobie śpiewają poranną kropla, trawa co z chłodu w porannej wiośnie od zimna drży. Chwała słodkości tego ogrodu, temu co żyje w nim chwała.
Minut po 22. Naszymi Państwa gościem jest profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 6. kadencji, jak również minister środowiska w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, czyli były minister. Panie ministrze, był pan kiedykolwiek na ziemi kazachstańskiej?
Proszę ojca, nigdy nie byłem, ale moim marzeniem było odwiedzić Kazachstan. I z Kazachstanem wiążą mnie tego rodzaju wspomnienia, a mianowicie Kazachstan chciał być krajem z tak zwanego aneksu pierwszego w protokole z Kioto i konwencji klimatycznej, gdyż ma wielkie zasoby energetyczne i chciał bardzo mocno uczestniczyć właśnie w protokole z Kioto jako państwo wysoko rozwinięte, między innymi po to, aby te swoje zasoby energetyczne można było użytkować dla rozwoju całego świata. I proszę mi wierzyć, że właśnie państwo wysoko rozwinięte nie chciały dopuścić do tego, aby Kazachstan był właśnie w załączniku numer jeden, a to z bardzo prostego powodu, że to jest kraj niezwykle bogaty. Ale również chciałem odwiedzić Kazachstan, bo no tam jest dużo Polaków, którzy tam nie z własnej woli zawitali i o ile nas słuchają, to chciałem ich serdecznie pozdrowić.
Muszę powiedzieć panu ministrowi, że Kazachstan opuściłem na początku 2006 roku, będąc tam niecałe 3 lata. I mogę potwierdzić pańskie słowa odnośnie tego bogactwa energetycznego, gdyż tam są silne wiatry, gdyż tam są zasoby oczywiście ropy naftowej, ale też już Kazachstan, mając duże połacie pól upraw pszenicy, już inwestował w biopaliwa. Ale moją uwagę ostatnio przykuło coś innego, ponieważ pierwsze duże billboardy, które tam zobaczyłem, to były billboardy mówiące o Kazachstanie 2030. I pierwsze to, mówię, dobre planowanie. To jest super przygotowane manipulowanie społeczeństwem. Nie dzisiaj będzie dobrze, nie jutro, nie za 3 lata, nie za 5, tylko w 2030. Zwróciłem uwagę, że to będzie dopiero za 27 lat i niedługo musiałem czekać w 2009 roku taki raport Polska 2030, wyzwania rozwojowe pojawił się w naszym kraju, czyli życząc wszystkim 100 lat, ale mało kto z nas być może tego doczeka.
No bardzo dobrze jest, że się planuje na bardzo długi okres. Natomiast myślę, że to planowanie to jest ucieczka od rzeczywistości, która w tej chwili jest. Chyba ojciec mówi o tym raporcie, który prezentował pan minister Boni, prawda, który mówił, że jak do roku 2030, o ile mnie pamięć nie myli, będzie mieli 6 razy więcej autostrad niż w tej chwili, a więc tempo byłoby zawrotne, muszę powiedzieć, ale robi to pewne wrażenie takiego, no powiedzmy, jak gdyby sukcesu, i tutaj ten, kto słucha, a nie analizuje, to mówi, że wszystko jest jak gdyby w porządku. Oceniam to, co się dzieje w Polsce na bazie właśnie tego raportu. Tych raportów powstało bardzo już dużo. Jak gdyby ucieczkę przed rzeczywistością i mamienie społeczeństwa pewnymi obietnicami, które się spełnią, być może za mojego życia, albo ja mówię, albo inaczej, dożyję tych czasów, bo za 30 lat będę jednak no, stosunkowo już w takim leciwym wieku. Czyli nie wiem, czy nie będę w tym czasie już, no powiedzmy, przed obliczem Pana Boga. Natomiast no, tego rodzaju prognozy proponowałbym, one może są i dobre, ale żeby one były oparte rzeczywiście o realia i o to, co w Polsce mamy. Myślę, że ten raport, z którym ja osobiście się bliżej nie zapoznałem, natomiast ten raport nie przypuszczam, aby opierał się o to, że będziemy wykorzystywali nasze zasoby energetyczne, że będziemy szanowali nasze zasoby właśnie przyrodnicze, że będziemy stawiali na polską wieś, że będziemy doceniali, że polska wieś jest ostoją polskości, że trzeba za wszelką cenę ją chronić, a najlepszą metodą ochrony to jest zapewnienie tam miejsc pracy albo inaczej zbytu dla produktów rolnych, zresztą wyśmienitych. To myślę, że o ile by ten raport czy prognoza kilkudziesięcioletnia była oparta o realia dnia dzisiejszego, to uważam, że w taki raport byłby no, godny tego, aby się nad nim pochylić i go rzeczywiście przeanalizować.
Tak, rzeczywiście pod kierownictwem Boniego był ten raport, ale premier Donald Tusk też go promował i też nad nim peany wygłaszał. Wracając do naszego dzisiejszego głównego tematu naszego spotkania, a mianowicie o głośnych importowanych wiatrakach, przemilczanej geotermii. Spróbuję wrócić do jednego z ostatnich pytań naszej pierwszej części, które to pytanie było związane no właśnie z tym, że w tym momencie wprowadzana jest do Polski technologia elektrowni wiatrowych. Jakoś cicho już o tej energii i elektrowniach jądrowych. Przemilczana sprawa elektrowni geotermalnych. Czy nie będzie tak, że za 30 lat, czy za 40 lat, gdy Zachód umocni się w technologiach, umocni się w produkowaniu tej energii, dbając o swoje rynki pracy, zacznie inwestować w energię geotermalną w Polsce, tak jak teraz to robi z energią wiatrową. Też z tym wiąże się kolejne pytanie, kolejna sprawa. Słyszymy o takich doniesieniach, one są obecne niemalże wszędzie, nawet w dniu dzisiejszym na pierwszych stronach ważniejszych portali internetowych. Stop dla pracy Polaków w Unii Europejskiej, a wiemy doskonale, że wprowadzanie elektrowni wiatrowych to jest popieranie i brak zwolnień wśród producentów tych wiatraków, bo w Polsce, o ile wiem, możliwości byłyby nawet produkowania wiatraków, no jednak one nie są produkowane.
Może zacznę, proszę ojca, od pewnego hasła, które było no, lansowane w okresie przed wejściem w struktury Unii Europejskiej, i to byli wtedy liberałowie. Mnie się udało wtedy w naszym dzienniku opublikować taki tekst pod tytułem jak gdyby brak wiedzy czy celowa działalność. A mianowicie chodziło o to, że wtedy lansowano taką koncepcję, że natychmiast udostępnić sprzedaż polskiej ziemi za rynki pracy. I wtedy mówiono, że najważniejszą dla nas rzeczą jest to, aby sprzedać polską ziemię, a w zamian za to, żeby młodzi, wykształceni ludzie mogli pojechać za granicę i tam zdobywać pieniądze. Rzeczywiście sytuacja wtedy była taka, że hektar ziemi kosztował w przeliczeniu $25, a równocześnie w Polsce zarobki były bardzo niskie. Były rzędu powiedzmy tam kilkuset dolarów czy kilkudziesięciu dolarów jeszcze wtedy i to robiło pewne wrażenie. Ale wtedy było to jasne i ja to wyraźnie napisałem, że prawdę powiedziawszy ci, co zaczęli w ten sposób przygotować stanowisko negocjacyjne, działają nie w interesie państwa naszego, nie w interesie narodu, tylko w interesie państw innych, którym wtedy brakowało miejsc ludzi do pracy i to wykształconych. Polacy byli idealnym materiałem do tego i w zamian za to, żeby mogli sobie kupować w Polsce wyśmienitą ziemię i to jeszcze za $25 za hektar. W tym czasie, gdy tam ziemia na zachodzie Europy kosztowała już minimum 40 tysięcy euro za jeden hektar, a regeneracja gleb do poziomu naszego ugoru, o którym mówiłem poprzednio, kosztowało około 4000 euro z hektara. Więc sobie proszę wyobrazić, jaki był albo indolencja wtedy ówczesnych liberałów, albo chyba działalność na szkodę tego kraju posuwało im do myśli o tym, aby w ten sposób budować stanowisko negocjacyjne. I rzeczywiście sytuacja z wiatrakami jest taka, i to powiem już krótko, dlatego że mówiliśmy o tym już dzisiaj stosunkowo sporo, a mianowicie budując wiatraki tu w Polsce, sprowadzamy te wiatraki z zachodu za nasze pieniądze. Następnie później jest to na ogół kapitał również obcy, który korzysta z naszego programu operacyjnego infrastruktury i środowisko, które wykorzystuje te pieniądze, które powinny być zainwestowane tutaj w Polsce i równocześnie stworzono tak wyśmienite warunki, że ten inwestor na ogół z obcym kapitałem tutaj zwraca mu się inwestycja w ciągu 4 lat. To jest wspieranie miejsc pracy nie w Polsce, tylko poza Polską. To jest drenaż polskiego rynku, a za to wszystko my płacimy w formie opłaty za energię elektryczną. Geotermia, tutaj to, co ojciec powiedział, jest chyba typowym przykładem tego, że nie wykorzystujemy naszych szans i prawdopodobnie robimy to chyba z takim samą znajomością, jak przy stanowisku negocjacyjnym związanym ze sprzedażą polskiej ziemi i z udostępnieniem i wyjazdem młodych ludzi poza granice Polski. A mianowicie najprawdopodobniej blokuje się geotermię, wiedząc, że ta geotermia będzie szansą, wielką szansą na rozwój i na wielkie zyski w przyszłości i prawdopodobnie, dopóki nie będzie ktoś zainteresowany bezpośrednio w naszym kraju tym, że będzie mógł z tego ciągnąć kolosalne zyski, nie będzie, będzie blokował tego rodzaju działalność w Polsce, a ta działalność jest rzeczywiście perspektywiczna. Mówiąc krótko, najprawdopodobniej czeka się na to, aby przyszedł odpowiedni czas na geotermię, ale wtedy ta geotermia będzie najprawdopodobniej nie w polskich rękach. W tej chwili geotermia może być ogromną konkurencją, między innymi właśnie dla wiatraków, dla importu tych wiatraków, bardzo często zniszczonych, zdezelowanych. Mówiliśmy o tym poprzednio, że w wielu wypadkach nie przychodzą nowe wiatraki, ale przychodzą wiatraki już te, które powinny być utylizowane na zachodzie i zaczyna się tu instalować. Po to, między innymi, gdy patrzyłem na umowy, które były spisywane, między innymi umowy dzierżawne z rolnikami, po to, żeby prawdę powiedziawszy w najbliższej przyszłości doprowadzić do tego, że ten właściciel przestanie być właścicielem tego terenu i myślę, że tu większym celem głównym może być również przejęcie własności ziemskiej. Wiatraki moglibyśmy produkować w Polsce, jest to rzeczywiście technologia, ale takich technologia, którą no, w tej chwili się sprzedaje tutaj w Polsce. Natomiast myślę, że gdybyśmy zaczęli działać w tym kierunku, to najprawdopodobniej spotkałoby się z bardzo ostrą krytyką środków masowego przekazu, tych, które są również finansowane przez kapitał obcy. Tu jest chyba wyraźnie widać, że jest tu gra interesów, że tu wyraźnie chodzi o wspomaganie kapitału obcego. Nie wiem z jakich powodów. Nie chodzi o to, aby wspomagać polski biznes, polski kapitał. O tym mówiłem również w czasie debaty w Sejmie, gdzie wyraźnie również widać, gdy mówiliśmy o sprawach związanych z konwencją klimatyczną, z pakietem klimatyczno-energetycznym. Cały czas idziemy w tym kierunku, aby nie wykorzystywać swoich zasobów przyrodniczych, aby nie rozwijać polskiej energetyki na bazie własnych zasobów energetycznych, a cały czas uzależniać ten kraj od importu energii z zewnątrz. No, według mnie tego rodzaju działalność zmierza ku temu, żeby rzeczywiście budować wielką wspólną Europę, ale niestety kosztem Polski, a dzieje się to zupełnie inaczej, gdy się popatrzy na kraje z nami sąsiadujące. Tam hasła są budowy wspólnej Europy, ale każdy z państw dba wyśmienicie o własne interesy i broni tych interesów niezwykle zaciekle. Przykładem tego chociażby są stocznie, chociażby są również i banki. Banki, które kiedyś, też nie tak dawno, koła liberalne mówiły, że nieważne jest, do kogo należy kapitał, najważniejsze jest, aby dobrze funkcjonował bank. No, jak to się w tej chwili dzieje i jak sprawdzają się te prognozy, widać wyraźnie w skali Unii Europejskiej.
Drodzy Państwo, zapraszam do współtworzenia naszego spotkania. 056 655 23 55 to numer telefonu dla Słuchaczy Polski Północnej. 056 655 23 56 to numer telefonu dla Słuchaczy Polski Południowej i telefony dla Słuchaczy z zagranicy. 0048 56 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. 011 48 56. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, jeszcze jedno pytanie, panie ministrze. Wspomniał pan na zakończenie o bankach. A jak się miewa Bank Ochrony Środowiska?
Tak, Bank Ochrony Środowiska to jest jeden z niewielu polskich banków polskich. To jest bank, w którym polska myśl ekologiczna, ja chciałem tu powiedzieć wyraźnie, że polska myśl ekologiczna była rzeczywiście wyśmienita i od 1991 roku żeśmy tą politykę ekologiczną na bazie dokumentu zatwierdzonego przez Sejm realizowali konsekwentnie, a mianowicie z tego powodu, że stworzyliśmy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i fundusze w ogóle środowiskowe, które były niezależne troszeczkę od państwa, czyli niezależne od ministra finansów. I między innymi wtedy zdawano sobie sprawę z tego, że fundusz będzie tracił swoją rolę, gdyż żyje z opłat i kar, a wraz z poprawą warunków środowiskowych za użytkowanie środowiska te fundusze będą malały i wtedy już od razu stwierdzono, że tą rolę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ma przejąć Bank Ochrony Środowiska, który ma się wyspecjalizować między innymi w inwestycjach, finansowaniu inwestycji preekologicznych i równocześnie zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ten bank powinien być bankiem, który powinien wejść na rynki międzynarodowe, między innymi pomagając w finansowaniu inwestycji preekologicznych w państwach z naszej i zachodniej, i wschodniej granicy, a szczególnie w tych państwach, które będą przyszłymi kandydatami do wejścia w struktury Unii Europejskiej. I to był Bank Polski. W tym czasie, gdy byłem ministrem jeszcze za rządów AWS-UW, No, broniłem tego banku, ten bank działał, wyśmienicie się rozwijał. Niemniej w tym czasie nie było takich tendencji, żeby ten bank sprywatyzować. Natomiast za czasów, no, już koalicji SLD-PSL rozpoczęła się akcja, jak gdyby sprzedaży tego banku w ręce szwedzkie. W tym czasie objęliśmy rządy i moją pierwszą aktywną działalnością było to, aby obronić interesy polskiego banku i aby ten bank został w polskich rękach i aby rzeczywiście służył tym celom, do których został w przyszłości powołany. To miał być wyspecjalizowany bank w zakresie inwestycji proekologicznych. Tamten ówczesny rząd starał się go sprywatyzować, starał się go rzeczywiście sprzedać w ręce szwedzkie. Udało nam się obronić ten bank i za to chciałem tu serdecznie podziękować ówczesnym władzom Banku Ochrony Środowiska, z panem prezesem Koszczewskim, z panem prezesem Pietrewiczem na czele, jak również ówczesnemu zarządowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, głównego udziałowca w tym banku. I co się okazuje? No w tej chwili zostało to docenione, że bank polski, że jednak polskie banki powinny istnieć i są one jednak gwarantem bezpieczeństwa finansowego państwa. Natomiast z tego, co się dowiedziałem dzisiaj, była posiedzenie, walne zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska udziałowców i na tym walnym zgromadzeniu nie udzielono absolutorium ówczesnej Radzie Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska i zarządowi Banku Ochrony Środowiska. Dostałem takie informacje. I z czym się to wiąże? No to jest w pewnym sensie ukaranie tych ludzi, którzy wtedy tam pracowali bardzo intensywnie dla obrony polskich interesów, ukaranie za to, że dobrze sprawowali swoją, spełniali swoją rolę. Czym to grozi? No sankcje w stosunku do tych ludzi nie są specjalnie takie duże, natomiast no nieudzielenie absolutorium to, prawdę powiedziawszy, zakaz pełnienia funkcji bankowych na tych stanowiskach, na których byli i w Radzie Nadzorczej, i w zarządzie. O ile to jest prawda, proszę ojca, szanowni słuchacze, to jest naprawdę skandal. To jest skandal, żeby karać ludzi za to, że dobrze spełniali swoje obowiązki, że dobrze reprezentowali interes państwa, że starali się ten bank rozwijać. I tutaj, korzystając z okazji, chciałem i poprzedniej Radzie Nadzorczej, i poprzedniemu zarządowi serdecznie podziękować za ich pracę dla kraju i dla kreowania tej polskiej myśli ekonomiczno-ekologicznej. O ile można tu jeszcze powiedzieć, to się dzieje coś dziwnego w ogóle w Polsce, a mianowicie wszystkie te rzeczy, które są jak gdyby niezwykle chwalebne dla naszego państwa, bo oczywiście mamy pewne wady i mamy pewne zalety, to te zalety albo się pomniejsza, albo się ukrywa, albo się wręcz niszczy. I tak było między innymi z polską ekologią. Polska ekologia była nauka. Polska szkoła ekologiczna była najsławniejsza na świecie. Ona zajmowała się między innymi gospodarowaniem przestrzenią, ekologią krajobrazu. I proszę sobie wyobrazić, że pierwszy instytut, który został zlikwidowany w Polskiej Akademii Nauk, to był Instytut Ekologii. Ten najbardziej zasłużony dla tworzenia układów przestrzennych w Polsce. To ja powiedzmy, ten instytut, jeden z największych i najsłynniejszych instytutów na świecie, został zlikwidowany i cała ekologia została oddana w ręce ludzi, być może o wielkim sercu, ale bardzo często nie posiadających podstawowej wiedzy rzeczywiście ekologicznej, w ręce niezależnych organizacji ekologicznych, które między innymi wyznaczają nam w tej chwili Naturę 2000. Jest to skandal również na miarę, ja bym powiedział, europejską. Nie cenimy siebie, nie cenimy polskich osiągnięć, nie cenimy polskiej nauki, wręcz odwrotnie, nie ją niszczymy. Jest to naprawdę coś niezwykle niepokojącego.
I bardzo, bardzo interesujące, biorąc pod uwagę i wyrażając to w wielkim skrócie, prywatyzujemy przedsiębiorstwa, prywatyzujemy te szpitale, które dobrze prosperują, zwalniamy, wyrzucamy tych ludzi, którzy przyczyniają się do rozwoju tego, co Polski, zamykamy te instytucje, które służą Polsce w momencie toruńskiego Termi, tak mówiąc w skrócie, tak nazywanej, w momencie, gdy szanse były bardzo duże, wtedy się ucina z nieznanych, niepodanych powodów dotacje i po prostu tak funkcjonujemy w tym państwie od bardzo dawna, zastanawia tylko jak jeszcze długo.
Ja mówię, proszę ojca, a tutaj o ile można, to najpierw może zacznę od ogromnych słów podziękowania i gratulacji właśnie dla Ośrodka Toruńskiego, właśnie dla Fundacji Lux Veritatis, właśnie dla ojca dyrektora, dla wszystkich ojców pracujących tutaj w Toruniu. No, pokazaliście to, że geotermia jest wielką szansą. To przecież niszczono was w sposób niesamowity. Najpierw robiąc różnego rodzaju naciski, abyście nie otrzymali koncesji, a następnie, aby nie uzyskać dofinansowania, mimo że leżało to w interesie państwa. Równocześnie byłem w tym czasie ministrem. Było to niezwykle mnie potrzebne, gdyż dawało szansę wywiązania się ze zobowiązań traktatu akcesyjnego. A równocześnie geotermia dawała wielkie szanse i pole do popisu w zakresie odnawialnych źródeł energii. I co się tutaj udało i co jest naprawdę wielkim sukcesem? Cała Polska mówi jednak już o geotermii. Gdyby nie ośrodek toruński, gdyby w gruncie rzeczy, prawdę powiedziawszy, również ten skandal, któremu żeście się nie poddali, nie poddaliście się tej presji, to dzięki temu prawie cała Polska w tej chwili mówi i widzi szansę w geotermii i ten suweren, czyli naród, wie, że ma ogromne zasoby energetyczne i mam nadzieję, że nie pozwoli sobie, aby te zasoby przeszły w ręce obcego kapitału, gdzie ten obcy kapitał będzie decydował o kierunkach rozwoju w ogóle tej części Europy. No, za to serdecznie dziękuję i chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy tutaj wspomogli tą inwestycję. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, z którymi się spotkałem w terenie, jeżdżąc po całej Polsce, widząc zaangażowanie, widząc to wielkie serce, widząc to wielki niepokój o przyszłość naszego kraju. Naprawdę społeczeństwo mamy wyśmienite, gotowe do poświęceń, ale ono chce wiedzieć, gdzie jest przyszłość tego narodu. Kto będzie reprezentował i czy ten przywódcy obecni reprezentują dobro tego narodu, bo po to żeśmy wchodzili w struktury europejskie, aby te struktury europejskie wzmocnić naszym dziedzictwem kulturowym, naszym dziedzictwem gospodarczym, naszym dziedzictwem narodowym, naszym wielkim narodem. To musi być realizowane właśnie w imieniu dobra całej Europy, ale my musimy dbać o to, aby nasze zalety były zaletami, które są pokazywane wszędzie, na całym świecie, ale również tutaj w Polsce, żeby mówiono o nich, począwszy od szkoły podstawowej, kończąc na uniwersytetach. Naprawdę mamy wielkie osiągnięcia, jesteśmy bogatym narodem i musimy to wykorzystać.
Również w tym momencie pragnę podziękować za wielkie zaangażowanie pana profesora, pana ministra w dziele propagowania geotermii, zwłaszcza tej toruńskiej, w tych wielu spotkaniach organizowanych przez biura i koła Radia Maria na terenie całej Polski, przejechana Polska wzdłuż i wszerz, aby promować to, co dobre, to, co polskie i o tym, o czym mówiliśmy na pierwszym spotkaniu naszym w dniu dzisiejszym, że świadomość społeczeństwa jest dosyć duża, jeżeli chodzi o zasoby energetyczne i bogactwa, którymi może poszczycić się nasza ojczyzna.
To proszę ojca, ja chciałem serdecznie podziękować, bo ja działałem i znalazłem sprzymierzeńca dla swoich celów. No ja po pierwsze chcę mniej płacić za energię. Prawda? Nie chcę być uzależniony od dostaw zewnętrznych. Czuję się obywatelem tego państwa. I tutaj to, co spotkałem właśnie ze strony Ośrodka Toruńskiego, to pomoc dla realizacji polityki, jaką kreował minister środowiska, która wynikała z polityki i z programu Prawa i Sprawiedliwości. No przecież wy żeście tutaj pomogliście naprawdę bardzo mocno i to jest ogromna zasługa. Za to serdecznie dziękuję, że cała Polska wie, że ma zasoby geotermalne i cała Polska wie, że tych zasobów trzeba strzec. Nie pozwoli sobie, mam nadzieję, na to, aby te zasoby przeszły w obce ręce.
Odbieramy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony z Chrystusem, a zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marcin z Podgorzowa Wielkopolskiego. Ja mam do pana profesora takie pytanie. Chciałbym wrócić do stawiania wiatraków tutaj w Polsce. Znalazłem w internecie w mieście i gminie Margonin, że firma Martrans ma postawić zespół siłowni wiatrowych. Część już wiatraków stoi, część w dalszym ciągu ma być stawiana. Ja mam takie pytanie. Bym prosił o dokładne wyjaśnienie przez pana profesora, jaka jest szkodliwość tych ferm wiatrowych na zdrowie człowieka. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Witam pana niezwykle serdecznie. Prana, więc jeżeli chodzi o szkodliwość w ogóle wiatraków. Pierwsza rzecz, no bardzo według mnie istotna i bardzo no, widoczna, to te wiatraki według mnie są obce polskim krajobrazom i po prostu szpecą krajobraz. To jest pierwsza rzecz, ale być może to nie wpływa bezpośrednio na zdrowie. Drugi element, który jest bardzo istotny, to są dźwięki, które są no, emitowane przez siłownie wiatrowe. Nie wiem, czy pan był w okolicy takiego wiatraka, to pan się przekona. I to są jedne dźwięki słyszalne i drugie dźwięki niesłyszalne, które mogą być jeszcze bardziej niebezpieczne i drażniące człowieka. To z tego powodu te odległości od wiatraków, od ferm wiatrowych na zachodzie są bardzo duże, różne w różnych krajach, ale dochodzi do tego, że w niektórych krajach są nawet odległości do 5 kilometrów. A więc znaczy się, że no skoro tam stawia się tak daleko, to znaczy, że jest duże przypuszczenie, że wydzielane te dźwięki no, bardzo szkodzą ludziom. Natomiast no osobiście ja mogę powiedzieć, że mnie denerwuje z jednej strony ten szum, jakiś zupełnie obcy dla moich uszu, jak z drugiej strony czuję się troszeczkę źle psychicznie. Jest cały szereg prac, które mówią, że te wiatraki zakłócają między innymi no, poruszanie się różnego rodzaju zwierząt mniejszych, między innymi owadów zapylających rośliny, prawda? Na pewno jest również pewnym, że te wiatraki ustawia się w tych miejscach, gdzie są dobre wiatry, a tam, gdzie są dobre wiatry, no to również są szlaki migracyjne ptaków, gdyż one się poruszają jako zwierzęta bardzo ekonomiczne pod względem zużytkowania swoich zasobów energetycznych, czyli pokarmu, i w związku z tym mogą bardzo negatywnie wpływać na właśnie migrujące ptaki. Proszę pana, tu co się dzieje w Polsce, myślę, że jest to niepoparte specjalnie badaniami, to znaczy sama instalacja fermy wiatrowej, ona wymaga oceny oddziaływania na środowisko, przedtem jeszcze no, ci, co budują wiatraki, stawiają no, specjalne takie maszty obserwacyjne, które stoją przez rok, bo chodzi o to, żeby ten wiatr był odpowiedniej siły i odpowiedniej intensywności, odpowiedniego ukierunkowania, żeby to się po prostu opłacało, gdyż taka ferma wiatrowa powinna mieć przynajmniej 30% czasu efektywnego do pracy. Czyli tak się mniej więcej mierzy, o ile tam rok ma 360 dni, no to 120 dni powinno być na tyle wiecznych, żeby ten wiatrak dawał energię. Także tu mogę panu odpowiedzieć tylko tyle, że w Polsce te strefy odległości są zdecydowanie, nie wiem dlaczego, mniejsze niż na przykład w Niemczech czy też w państwach powiedzmy tutaj Beneluxu. Jest duże prawdopodobieństwo do tego, że te fermy, a na pewno ten hałas jest no, bardzo nieprzyjemny dla człowieka.
Ja tylko, ponieważ pan Marcin mówił o tym, że korzysta z internetu, zapraszam do odsłuchania aktualności dnia z 23 czerwca. Rozmowa z doktorem Zbigniewem Hałatem, który argumentował szkodliwość ferm wiatrowych, jak również wiatraków na życie i funkcjonowanie człowieka. Tak więc ta rozmowa z aktualności dnia dostępna na naszej internetowej stronie www.radiomaria.pl pod zakładką aktualności dnia. My odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jeżeli można, proszę ojca, do...
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Moje imię jest Wacław, ja dzwonię z Chicago. Witam ojca prowadzącego i szanownego gościa oraz moich wszystkich rodaków, biorących udział w tej audycji. Chciałbym się odnieść do dwóch spraw. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o wiatraki, no tutaj w Stanach Zjednoczonych jest tych wiatraków tysiące. Budują te wiatraki coraz większe. Nie wiem, jaka jest ich wydajność, ale no, są po prostu niektóre, teraz już budują potężne wiatraki. I to jest jedna sprawa. A druga sprawa, chciałbym się odnieść do takiej rzeczy. To nie jest pana profesora specjalność, ale chciałbym prosić pana profesora o wyjaśnienie nam pewnej prawdy po prostu, nie do końca przez wszystkich rozumianej. Pan profesor użył takiego zwrotu, że nasz kapitał musi tutaj właśnie inwestować w tę energetykę naszą polską, a nie obcy. Właśnie chciałbym prosić pana profesora o dwie sprawy. Na czym polega ten obcy kapitał, bo chce nam się wcisnąć to koniecznie euro. Co prawda w tej chwili już ten cień się oddala od nas ze względu na tak zwany kryzys ekonomiczny, ale przepraszam, czy to nie miałoby związku właśnie takiego, że kapitał jest nasz, polski, tylko w obcych rękach i uzależniony właśnie od tych, którzy powodują takie kryzysy w zależności od ich potrzeb. Od tych, których nie znamy po prostu, nawet to są tacy. I właśnie tu chyba jest ten wiz polega na tym, że to jest obcy kapitał, bo to jest nasz kapitał, ale w rękach decydentów nie zawsze nam przyjaznych, a przeważnie raczej nieprzyjaznych, bo dbających tylko o swoje interesy. To jest dwie sprawy takie, a trzecia sprawa, jeżeli można powiedzieć. Dziękuję ojcu właśnie za to, że ojciec powiedział, że wzrasta świadomość naszych rodaków o naszych, że tak powiem, zasobach naturalnych, jakie posiadamy, jakimi Bóg nas obdarzył. I właśnie ci ludzie, którzy decydują, dysponują znaczną częścią naszego kapitału, ci ludzie rozgrywają naszym kapitałem swoje gierki, nie dopuszczając nas właśnie do tego, żebyśmy mogli brać udział w tym również, ale będziemy mogli brać udział wtedy, jeżeli będziemy mogli uruchomić nasze moce, które posiadamy i dzięki tym mocom będziemy mogli powiększać swój kapitał i dzięki temu kapitałowi będziemy mogli brać udział w tym wszystkim. Ale tu niestety widzę, chodzi o to, że ta cała Unia Europejska idzie nie w kierunku rozwoju równomiernego wszystkich krajów i tworzenia jakiegoś tworu, który będzie mógł w stanie konkurować, no jakby nie było, w coraz bardziej globalizującym się świecie i dzielącym się już na, można powiedzieć, na dwie potęgi, wschód i zachód, daleki wschód mam na myśli. I wydaje mi się, że jeżeli nie zainwestujemy, tak jak pan profesor powiedział, naszych pieniędzy, to znaczy naszych pieniędzy, na których mamy kontrolę, w nasze inwestycje właśnie takie jak geotermia i inne, no to po prostu będziemy zawsze biedni i ubodzy, bo będziemy tacy, tak jak z tymi drogami. No nie ma dróg w Polsce, no to cała ekonomia leży, bo krzowiek, jakby nie patrzeć, drogi są krzowiekiem każdego kraju. I uzależnione wszystko jest nie od, cały rozwój tego mojego kraju nie jest uzależniony od nas, od naszego kapitału, to znaczy kapitał, na który mamy kontrolę, tylko od ludzi, którzy naszym kapitałem zarządzają i chcą zarządzać również nami, ale nie tylko w ich własnym celu.
Dziękujemy, panie Wacławie.
Jeżeli popełniłem błąd, bardzo bym prosił o wyjaśnienie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję z Panem Bogiem i oddajemy głos panu ministrowi.
Dziękuję bardzo panu. Ja myślę, że pan ma dużo racji. Natomiast, wie pan, pierwsza sprawa rzeczywiście Nie znam tak dobrze Stanów Zjednoczonych jak pan. Byłem parę razy i to na wschodnim wybrzeżu tylko. Miałem możliwość również i podróżowania i mogę panu powiedzieć jako specjalista, że rzeczywiście Stany Zjednoczone, przynajmniej tu na wschodnim wybrzeżu, robią wrażenie mocno zdewastowanego pod względem środowiskowym. Tamte wiatraki myślę, że są oparte jednak nie o całkowity import technologii na przykład z Niemiec czy z Danii, tylko przypuszczam, że tamte wiatraki stymulują rozwój, dają miejsca pracy jednak Amerykanom, którzy tam pracują. Jeżeli chodzi o kapitał, no udział kapitału obcego jest bardzo pożądany w tym całym przedsięwzięciu, ale trzeba zawsze pamiętać, tu z panem się zgadzam, że trzeba panować nad tym kapitałem i ten kapitał powinien służyć interesom państwa, interesom narodu i odpowiednie są ku temu środki, czyli odpowiedni udział kapitału obcego i kapitału powiedzmy własnego. Tu całkowicie się z panem zgadzam, że pytaniem otwartym jest, kto spowodował ten kryzys i dziwne jest, że w tej chwili przepraszam, nie poszukuje się głównego winowajcę tego kryzysu, tylko za ten kryzys płacą ci, co najmniej zawinili, czyli bezpośrednio my. Natomiast powracając jeszcze do spraw kapitału i to, co ja obserwuję na terenie naszego kraju, między innymi ten liberalne podejście, że sprzedawać za wszelką cenę wszystko to, co jest w Polsce, no spowodowało to, że już najpierw sprzedaliśmy najbardziej dochodowe inwestycje, gdyż one były równocześnie najbardziej atrakcyjne. I tutaj mamy przykładów dosyć sporo. Między innymi sprzedaliśmy nową hutę, a w tej chwili mamy kłopoty z tym, żeby zapewnić sobie odpowiednią produkcję stali. Z drugiej strony kupowano cały szereg przedsiębiorstw, czy też dziedzin, chociażby stal, tak już wspomniana przeze mnie, chociażby jak cukier. I bardzo często kupowano tylko i wyłącznie po to i kupowały to firmy po to, aby w najbliższej przyszłości wziąć i zamknąć ten zakład i wtedy wzmacniając swoją produkcję na terenie swojego kraju i w ten sposób między innymi chroniąc swoje miejsca pracy. Także tu państwo musi jednak zdecydowanie realizować swoją rolę, czyli dbać o bezpieczeństwo tego państwa, a między innymi bezpieczeństwem państwa to jest nic innego jak tworzenie miejsc pracy i zapewnienie tych miejsc pracy dla własnych obywateli. To jest rola państwa. Także tutaj chciałem podkreślić jeszcze, dziękując panu za to, że państwo musi ingerować w te dziedziny, gdzie zapewnia się to bezpieczeństwo państwa i uważam, że podstawowym elementem tego właśnie są sprawy energetyki. Podstawowym elementem tego jest możliwości finansowania i ingerencji w system finansowy, a więc między innymi banki. No i w układach polskich bezpieczeństwem państwa jest bezpieczeństwo polskiej wsi i możliwość utrzymania tam ludzi, zapewnienia właśnie miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych. To są według mnie trzy elementy, które są niezwykle ważne właśnie dlatego, żeby to państwo funkcjonowało i żeby z tym państwem się liczono i w układzie Unii Europejskiej i poza Unią Europejską. Gdybyśmy byli silni gospodarczo, to nie pozwalałyby sobie środki masowego przekazu Rosji na mówienie kłamliwych, podawanie kłamliwych informacji odnośnie roli Polski w czasie II wojny światowej. Myślę, że gdybyśmy byli silnym państwem i dbali o interesy państwa, no nie byłoby tego rodzaju ataków ze strony ziomkostwa, chociażby niemieckiego. No i o ile ktoś jest słaby gospodarczo, to z tym państwem słabym gospodarczo nikt specjalnie nie chce się liczyć. Bierzmy przykład z takich państw jak właśnie Niemcy, jak Włosi, jak Francja, jak Wielka Brytania. Bierzmy też układ chociażby z takiej Holandii, gdzie każdy Holender dba, a przywódcy holenderscy szczególnie o interes własnego państwa. No tak musimy również my postępować, pamiętając o tym, że mamy jednak ponad prawie 38 milionów mieszkańców.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Gdyni. Panie profesorze, ja właściwie mam wielki żal, że w ogóle formacja PiS-u bardzo mało dociera do przeciętnego obywatela właśnie w środkach telewizji, nawet tylko tej publicznej. Większość ludzi słucha to, co rzeczywiście się mówi, a w telewizji bardzo mało słyszymy, nawet można by wykorzystać konferencje prasowe, rozmowy podczas obrad Sejmu, żebyście Państwo dokładnie wołali, co jest złe, jakie ustawy są szkodliwe i tak właściwie przeliczać te korzyści dla przeciętnego obywatela. Nie mówić o jakichś wzniosłych teoriach, o rzeczach po prostu, które są no, właściwie prywatnymi sprawami między posłami, jakieś te korupcje i tak dalej, wiecznie te kłótnie, tylko przekonywać obywateli, że rzeczywiście powinni i to bardzo powinni myśleć o tym, że to wszystko odbija się na ich, no, że tak powiem, życiu codziennym. Stanowczo za mało PiS po prostu woła o to, co jest dobre dla państwa. To są takie moje sugestie, a panu profesorowi bardzo dziękuję za wielki wkład w to, co może jest, a może już nie jest do uratowania dla Polski. Tyle chciałam właśnie uwag. Bardzo dziękuję. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy. Pani Mario, pozdrawiam. Szczęść Boże. Panie profesorze, co jest jeszcze do uratowania dla Polski?
Dziękuję pani bardzo za tą wypowiedź. Natomiast może dam przykład swojej osoby, bo pani mówi, że PiS jest stosunkowo mało aktywny w środkach masowego przekazu i stosunkowo mało mówi o sprawach niezwykle istotnych. Proszę, no, byłem obiektem zainteresowania i obiektem krytyki właśnie tych środków masowego przekazu za tak zwaną rozpudę. Proszę mi wierzyć, że oprócz telewizji Trwam, Radia Maryja i naszego dziennika nie miałem nigdzie możliwości wypowiedzenia się. Opowiadano o mnie i o całych tych koncepcjach, które tam były tworzone, niestworzone rzeczy i ukazywało się gdzie? Ukazywało się w prasie japońskiej, w prasie Stanów Zjednoczonych, ale nie w prasie Unii Europejskiej. Unia Europejska też była zamknięta, mimo że zapraszałem dziennikarzy, mimo że zapraszałem ekspertów, również i z Unii Europejskiej i lataliśmy tam helikopterem. Także tutaj z panią no, pod jednym względem chciałem się nie zgodzić, a mianowicie pod tym, że pani jak gdyby mówi, że jesteśmy mało aktywni. No jesteśmy aktywni, natomiast no, to, żeby być w środkach masowego przekazu, żeby zaistnieć w telewizji, no trzeba być po prostu poproszonym, albo inaczej tamta strona ma no, mieć chęć goszczenia odpowiedniego polityka czy odpowiedniego eksperta, a tej chęci rzeczywiście nie było i robione jest takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość to jest ta właśnie partia, do której ma się pretensje o to, że ona jest za mało aktywna w środkach masowego przekazu. No chciałbym być aktywny w środkach masowego przekazu, zresztą byłem i powiedziałem, że więcej, no, że z przyjemnością będę udzielał wywiadów między innymi tym stacjom komercyjnym, pod warunkiem, że będą to jednak no, wywiady na żywo, gdzie będę mógł powiedzieć to, co rzeczywiście myślę, a nie gdzie będzie można manipulować tymi wszystkimi faktami. Jedyną ośrodkiem, gdzie można powiedzieć i nie jest się za to nawet krytykowanym w tym środowisku, czyli w środowisku Radio Maryja i Telewizji, to jest środowisko Radio Maryja i Telewizja Trwam, gdzie można powiedzieć, z czym można ktoś się nie zgadzać, ale to, co myśli mówca, można rzeczywiście przekazać, to chciałem tutaj serdecznie podziękować.
Słyszałem, panie profesorze, że na jednym z takich spotkań z dziennikarzami z wielkim uznaniem weryfikowano pańskie kompetencje, sprawdzając pańskie umiejętności ze znajomości liści dębu czy jakiegoś innego powszechnie znanego i występującego w Polsce drzewa.
No takie rzeczy się zdarzały rzeczywiście.
Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Właśnie chciałem zająć...
Kto do nas telefonuje?
Mówi Wiktor z Zachodniopomorskie.
Proszę, panie Wiktorze.
Chodzi mnie o taką sprawę, że no naprawdę mam pretensje do wszystkich polityków. Chodzi o taką sprawę, jak o swoje interesy mają zadbać, czyli dostać się do tej Unii Europejskiej, tam gdzie dobrze płacą, to konferencja za konferencją prasowa jest. A dlaczego nie ma, nie urządzają tych konferencji ani PiS, ani PO, ani nikt, siedzą cicho i nawet nie odzywają się, tylko swoje interesy kręcą w środkach masowego przekazu. Powinni również powiedzieć, co robi ksiądz, dyrektor Rydzyk, jakie ma osiągnięcia, dlaczego. Oczywiście pan minister też powinien, czy Gosiewski powinni wystąpić i zrobić taką konferencję prasową, co się dzieje z państwem. Tego nie ma, tylko o swoje interesy dbają. Uprzejmie dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. No troszeczkę muszę powiedzieć, że nie zrozumiałem pana. Na czym polega to dbałość o moje interesy. Staram się rzeczywiście informować społeczeństwo o sprawach według mnie najbardziej istotnych. Staram się publikować w czasopismach czy też w dziennikach tam, gdzie jest to możliwe. No to jest możliwe jedynie w naszym dzienniku, mimo że te artykuły, które są, wiele z tych artykułów, które są opublikowane w naszym dzienniku, były również wysyłane do publikacji do innych czasopism, szczególnie gdy chodziło o konwencję klimatyczną, wielkie sukcesy Polski w zakresie konwencji klimatycznej, protokołu z Kioto. No również nie chciałem się z panem zgodzić, że nie robię konferencji, bo tych konferencji robimy stosunkowo dużo i to konferencji naukowych i sam jako prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, równocześnie pracownik naukowy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, organizujemy wspólnie między innymi ze Światową Organizacją Nauki. Zorganizowaliśmy taką dużą konferencję odnośnie spraw związanych z ginięciem pszczół. W tej chwili organizujemy w ogóle konferencję na temat 20 lat pracy i ciągłych obserwacji i wykorzystania, powiedzmy, zasobów tych przyrodniczych terenów niezurbanizowanych dla zrównoważonego rozwoju. Także mi się wydaje, że jesteśmy aktywni, natomiast tutaj może pan mieć rację pod jednym względem, że stosunkowo mało jesteśmy pokazywani z tej strony pracy takiej organicznej w środkach masowego przekazu i jedynie co staramy się robić, to robimy tutaj na terenie, co jest możliwe, to właśnie na terenie, korzystając z gościnności Radia Maryja i telewizji Trwam. Natomiast zasługi właśnie tego ośrodka są wielkie i tutaj wielokrotnie myślę, że
panie ministrze, panie profesorze, mówimy dzisiaj o wielu rzeczach. Mówiliśmy już o elektrowniach wiatrowych, o geotermii, mówiliśmy o transporcie rzecznym, o infrastrukturze drogowej, o Naturze 2000. Mówiliśmy nawet o dorszach, pszczołach, być może jeszcze należałoby
powiedzieć.
Czyli
o sprawach bardzo ważnych.
Bardzo ważnych. Dotknijmy w takim razie jeszcze jednej sprawy, która rodzi się, i to pytanie rodzi się na kanwie wypowiedzi pani Marii, pana Wiktora. Czym są media jako czwarta władza i jak do tych mediów można się dostać, jeżeli owe media sobie tego nie życzą albo nie widzą danego tematu i danej sprawy jako aktualnej, sensacyjnej i przynoszącej jej danej telewizji, czy stacji, czy danej gazecie oglądalności, czy poczytalności? Czym dla pana jest czwarta władza, czyli media?
Media są wielką władzą i sami tutaj wszyscy widzimy, co można zrobić, posiadając media w swoich rękach. I tutaj chyba nie bez przyczyny było to, że w tym momencie, gdy pozbyliśmy się poprzedniego systemu, czyli systemu planowo-rozdzielczego, czyli tego, który jest określany jako socjalistyczno-komunistyczny, to pierwszą rzeczą, którą żeśmy sprzedali jako naród, to były media. I to żeśmy oddali je w kapitał obcy. I równocześnie zauważcie Państwo, co się dzieje w tej chwili, bo to jest kontynuacja. To, co się działo wczoraj w Sejmie, to, co się dzieje z ustawą medialną, w jaki sposób stara się niszczyć to, aby środki masowego przekazu były w rękach w pewnym sensie społeczeństwa, pod kontrolą społeczeństwa. To komuś przeszkadza wyraźnie. A dostać się do mediów, no o ile media sobie tego nie życzą, to nie ma najmniejszej siły, żeby się do nich dostać. I to z tego powodu pierwszy atak poszedł, albo pierwsze działania właśnie poszły w tym kierunku, żeby przejąć środki masowego przekazu w Polsce. I rzeczywiście te środki masowego przekazu nie są w naszych rękach. I w związku z tym, w zależności od potrzeb, macie Państwo coś takiego, że albo Polska niszczy Bałtyk, prawda? Ale w tym momencie, gdy na przykład chcemy zamknąć fabryki, które produkują detergenty na bazie fosforu, to się mówi, że Polska niszczy polską kieszeń i polskiego podatnika, gdyż każdy będzie płacił znacznie więcej za inne środki niż oparte na fosfor. A kto produkuje? No ten sam kapitał, który ma w ręku między innymi niektóre poczytne dzienniki.
A gdy mamy palącą potrzebę wykorzystania funduszy europejskich na energię odnawialną i są na to takowe fundusze, to jest powszechna promocja czystej energii z Unii w postaci elektrowni wiatrowych.
To jest promocja obcego, no tutaj będę się chyba powtarzał, obcego kapitału. To jest promocja dla importu pewnych urządzeń, bardzo często przestarzałych, tylko po to, aby wzmacniać i chronić miejsca pracy poza krajem. Przecież zauważcie Państwo, nie produkujemy wiatraków, nie mamy serwisu, czyli obsługi do tych wiatraków, to musimy wszystko sprowadzać. Równocześnie ta energia jest droga, no bo żeśmy tak wynegocjowali w traktacie akcesyjnym, że zobowiązaliśmy się do tego, żeby ten udział odnawialnej energii był znaczny w ogólnym bilansie energetycznym. O ile nie spełnimy tego, to będziemy musieli płacić kary. W związku z tym, aby nie płacić kary i stymulować, żeśmy stworzyli pewien system dopłat do odnawialnych źródeł energii. I z tego skorzystał kapitał obcy, skorzystały z tego firmy produkujące wiatraki przy udziale polskich polityków, powiedzmy sobie szczerze, prawda? I za nasze pieniądze, bo my płacimy za to wszystko, w formie opłaty za energię sprowadza się właśnie te urządzenia, między innymi za zachodniej granicy, czysto inwestując w obce technologie.
Powróćmy jeszcze do tego porównania tej rzeczywistości. Z pierwszej części naszego spotkania nie produkujemy samochodów, sprowadzamy zużyte i cieszymy się, że mamy czym jeździć i że one są dużo lepsze od tego Fiata 126P, popularnie zwanego maluchem, no czy też do Fiata 125P lub tak zwanego Poloneza. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Podlaskiego, z Rajgrodu.
Prosimy Pani Teresę.
Ja tak tylko króciutko chciałam się ustosunkować do, a tak już tylko marginesowo. Pan profesor Jerzy Robert, do którego bardzo cenię,
mówił. Pani Teresa, prosimy bliżej słuchawki. Prosimy,
bo ma kaganiec. Ja uważam, że ma założony kaganiec i dlatego nie ugryzie. A odnośnie energii, no ja jestem zbulwersowana i tym, co się teraz dzieje, bo skandal goni skandal. I mnie oburza to, że mój kraj jest śmietnikiem Europy. No bo to kiedyś był siding, samochody, torby foliowe. To, co się nie sprawdziło na zachodzie, to teraz mamy wiatraki. Dwutlenek węgla będziemy wtłaczać. Elektrownia atomowa też z Francji, też technologia już przestarzała. I a propos elektrowni atomowej, tych planów, to jestem przerażona, bo moje dziecko urodziło się w 86, jest tak zwane dziecko Czarnobyla, już nie żyje. U nas na Podlasiu było masa takich przypadków, bo nie, komunikaty poszły o wiele za późno. A kto da gwarancję, że jak sprowadzimy przestarzałą technologię z Francji, że nie powtórzy się Czarnobyl? Ja uważam, że takiej gwarancji nie ma. Dziękuję bardzo i dziękuję panu profesorowi za to, że wspiera geotermię, którą też, na którą też symboliczną cegiełkę swoją złożyłam. Dziękuję.
Dziękujemy pani Tereso.
Dziękuję pani bardzo za tą wypowiedź. Rzeczywiście to jest trafne określenie, śmietnik Europy, ale myślę, że no, nie dojdzie do tego, żeby ta nazwa do nas rzeczywiście przylgnęła. I to od nas tylko i wyłącznie zależy, czy będziemy takim rzeczywiście śmietnikiem, czy też nie. Na razie, póki co, mogę powiedzieć, że są próby robienia, aby Polska stała się tym śmietnikiem Europy. Natomiast myślę, że na to nie pozwolimy i tutaj największy suweren, czyli naród, powinien jednak zacząć krzyczeć oficjalnie, bardzo głośno, że nie zgadza się na prowadzenie tego rodzaju polityki, która jest prowadzona w tej chwili przez obecny rząd. Rzeczywiście tutaj chciałem również pani serdecznie podziękować za wkład w geotermię. Jest to sukces, rzeczywiście sukces Polaków. Pokazaliśmy całej Polsce i całej Europie, że jednak potrafimy być konsekwentni i potrafimy wykorzystywać nasze szanse. Ale tutaj powracając jeszcze do tych słów, które powiedział ojciec odnośnie produkcji naszych samochodów, zauważcie państwo, jaka jest taka konsekwencja w działaniu. Ja mówię, popatrzmy na ten okres międzywojenny. Przecież 20 lat niepodległości Polska była producentem samolotów na najwyższym poziomie światowym, prawda? W ciągu 20 lat ten naród potrafił wykrzesać z siebie wielką inicjatywę i ona zaowocowała tym, że byliśmy w wielu dziedzinach przodujący na całym świecie w układzie takim jak chociażby przemysł samolotowy, który okazał się później kluczowym. Po wojnie co się stało? Żeśmy, pamiętam, zaczęli produkować...
Nie zapomnijmy o Centralnym Okręgu Przemysłowym, nie zapomnijmy
Kwiatkowski,
o Steczniak i również...
Przecież gdy się porówna, to były rekordy świata, prawda? To były rekordy świata, zapał, oddanie, patriotyzm, prawda? Żeśmy to w ciągu 20 lat zrobili, stając się, prawdę powiedziawszy, potęgą gospodarczą, potęgą ekonomiczną. No i okazało się, że po tych 20 latach niepodległości jednak stawiliśmy zdecydowany opór przewadze ogromnej ekonomicznej, jaką były w tym czasie Niemcy, a przy okazji jeszcze i wielkiej przewadze liczebnościowej, jaka była Rosja Sowiecka. Ale patrzmy na okres po II wojnie światowej, czy staraliśmy się produkować. Produkowaliśmy taki motocykl jak Junak, prawda? Który by się rozwijała ta produkcja, prawda? I to nam jednak to skasowali. Był taka produkcja, była czysto polska samochód o nazwie, w tej chwili zapomniałem.
Warszawa, Syrena.
Nie, Warszawa. Był taki podobny do Malucha. Nie wiem, czy podobny do Mikrus. Mikrusa żeśmy produkowali w Szczecinie na bazie notabene silnika od Junaka, prawda? Równocześnie to zostało jak gdyby zablokowane. Próby naszej produkcji, rzeczywiście rozwoju produkcji przemysłu lotniczego, blokowane, prawda? Zasoby energetyczne, blokowane. Zasoby, powiedzmy, ten polski węgiel. I co się dzieje? W tej chwili jest sytuacja jak gdyby podobna. Nie rozwijamy jakichś polskich specjalności, polskich domen. Każde z państw Unii Europejskiej, bo jesteśmy w tej chwili Unii Europejskiej, ma swoje domeny. Czy jakieś państwa czymś się charakteryzują? Jedni mają IKE, drudzy banki, prawda, elektronikę, coś, prawda, przemysł samochodowy i tak dalej. Polska nie ma takich zdecydowanych domen, a ma te możliwości. Między innymi to, o tym tu mówimy. Właśnie te zasoby energetyczne powinny być domeną tej Polski. Skoro ma 90% zasobów energetycznych całej Unii Europejskiej, to dlaczego to nie jest domeną?
W tym momencie ma najlepszych informatyków w świecie.
A w ogóle, ja mówię, jestem fanem polskiej nauki, prawda? Być może nawet, może przesadzam, ale uważam, że polska nauka w wielu dziedzinach jest przodująca na świecie, była przodująca i tego nie wykorzystujemy. Możliwość kształcenia w Polsce. Cała zachodnia Europa wymaga restrukturyzacji układów przestrzennych. Przecież między innymi, o ile spojrzymy na Naturę 2000, to przecież ta Natura 2000 w zachodniej Europie powstała dlatego, że zauważono, że już jest tragedia z punktu widzenia występujących gatunków. Lawinowo giną. Teraz pszczoły są typowym tego przykładem, prawda? Że to grozi, powiedzmy, już w ogóle człowiekowi bezpośrednio. W związku z tym trzeba to restrukturyzować. Kto ma to robić? Kto ma kształcić? No okazuje się, że to nas zaczynają tutaj kształcić ludzie zupełnie niewykształceni. No przepraszam najmocniej, ale się w tym układzie nawet mocno denerwuję, kiedy do mnie przyjeżdżali leśnicy duńscy, którzy chcieli mnie uczyć, w jaki sposób gospodarować w lasach i w jaki sposób kontrolować masowe pojawy owadów szkodliwych. Ja pytam, przecież wy lasów nawet nie macie. To nam zupełnie nie przeszkadza, my chcemy szkolić, prawda? Oni mają tą wyższość jak gdyby zakodowaną, że oni chcą wszystko robić. No Polacy naprawdę mają ogromne osiągnięcia i sami w Polsce tutaj hodujemy swoje własne kompleksy. I przepraszam bardzo, robi się to również przez środki masowego przekazu.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Barbara z Francji. Właśnie chciałam się dołączyć do tematu, bo polski rząd, czy to jest polski? Właśnie trzeba się sobie zadać przede wszystkim najpierw to pytanie, czy to jest polski rząd? Te osoby, które sprzedają Polskę pomału, stopniowo, mówiąc, że to jest dla dobra Polski. To przecież jest bardzo brak ludzi uczciwych w Polsce. Niewłaściwe wyrażenie, określenie. Ludzie uczciwi są, tylko ci ludzie nie są dopuszczeni do działania. Przecież przede wszystkim trzeba by było zmienić rząd tego, który prowadzącego, bo prowadzi w złym kierunku. To bardzo szkoda. Szkoda Polski, szkoda morza, które zostało przemysłu morskiego. Nie umiem tego wyrazić, ale
nasz dostęp do morza, pani
Barbara. Wyraźnie szkodliwy rząd jest szkodliwy. Polsce szkodzi. Trzeba by było wrócić do polskiej rzetelności, polskiej uczciwości, bo Polacy są bardzo, bardzo wielkim narodem, tylko że są bardzo ufni, zbyt ufni są. Mają absolutnie trzeba tego usteru, tą osobę, która jest usteru, zmienić.
Pani Barbaro, dziękujemy.
Nie
za
chodzi
ten telefon.
O pana prezydenta, tylko bo pan prezydent jest bardzo rzetelny, ale to pan prezydent nie ma wiele, tak jak, bardzo mi to jest przykro to powiedzieć, tak jakby nie miał wiele do powiedzenia, jeżeli widać w krajach w Unii Europejskiej, kiedy pan prezydent ma właśnie wszystko trzyma w ręku. A tutaj w Polsce kto inny trzyma wszystkie kierunki, wszystko. Szkoda, teraz chodzi o to, że jest na szali sprzedaż banku. Przecież nie można takich rzeczy akceptować. Polacy, gdzie my jesteśmy?
Panie Barbaro, dziękuję. Myśląc tutaj o morzu, należałoby powiedzieć przemysł stoczniowy, polska żegluga morska, polskie rybołówstwo, ale tych pytań i takiego rozsądnego głosu.
Tak, dziękuję ślicznie pani za ten ciepły i zatroskany głos. Natomiast rzeczywiście, jak się obserwuje to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to można wyciągnąć podobne wnioski jak pani. Natomiast ja ciągle się pocieszam, że to wynika z indolencji tych osób, które sprawują w tej chwili najwyższą władzę wykonawczą, a nie z celowej działalności. O ile by to była celowa działalność, to znaczyłoby, że tutaj jest to zakrawa o zdradę stanu. Ale ja nie dopuszczam takiej myśli. Natomiast rzeczywiście, o ile to wynika tylko i wyłącznie z indolencji, to najwyższy czas, aby jednak zacząć myśleć o tym, żeby ten rząd jak najszybciej pożegnać i aby przyszedł rząd, który będzie reprezentował rzeczywiście interesy i narodu, i kraju, i aby rząd, podobnie jak rządy innych państw Unii Europejskiej, zaczął wykorzystywać swoje szanse, polskie szanse dla rozwoju naszego kraju, gdyż tylko wtedy będziemy mieli odpowiednią pozycję w Europie, w Unii Europejskiej i tylko wtedy będą się z nami liczyli, gdy będziemy silni, silni gospodarczo. Silni gospodarczo, i oczywiście silni moralnie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść
Daniel
Boże.
Kłania się, lublinianin. W sprawie audycji, jeżeli chodzi o wiatraki. Wiatraki jest udowodnione naukowo, że wiatraki są stawiane w miejscach, gdzie są pływy powietrzne tak zwane, czyli jest przepływ powietrza, z czego wiatraki będą czerpały energię. Na nieszczęście ptaków wiatraki powodują to. Końcówki wiatraków osiągają prędkość 250 km na godzinę, czyli tak na dobrą sprawę są brzytwami, które zabijają miliony albo miliardy nawet ptaków w ciągu roku. To jest żadne ekologiczne źródło energii. Jeżeli chodzi o biopaliwa, to jest podobna sytuacja. Teraz w Stanach wymyślono silnik, koncern General Motors, koncern wymyślił silnik pomiędzy silnikiem diesla i silnikiem benzynowym i ten silnik ma zużycie w granicach diesla i osiągi w granicach benzyny, ale oczywiście jest to na zasadzie takiej, że jest benzyna, czy paliwo oktanowe, które wytwarzane jest z produktów powiedzmy naturalnych, które są do wytwarzania, do produkowania żywności. Czyli okazuje się, że teraz koncerny, które tworzą, produkują żywność, już nie wspomnę o Monsanto, które jest zupełnie innym bioenergo, GMO i tak dalej, to jest co innego. W każdym razie energooszczędne silniki, które będą produkowane przez energo i życiodajne paliwowo, to jest trochę skomplikowane, tak czy inaczej. Energia ze słońca na przykład. Jeżeli chodzi o energię słoneczną, to w tej chwili baterie słoneczne mają wydajność 20%. Już zostały wytworzone w Holandii baterie, które mają wydajność 70%, ale oczywiście one nie są wprowadzone na rynek, bo są stukrotnie droższe od zwykłych. Czyli jeżeli byśmy na przykład wymienili wszystkie dachy w całej Unii Europejskiej, tak zwanej Unii Europejskiej, a to uważam za Eurosojusz, to po prostu nagle okazałoby się, że energia jest za darmo. Ale oczywiście to jest niemożliwe. Kolejna sprawa. 90% lasów Portugalii, w której przebywam obecnie, jest w rękach prywatnych, nie państwowych. W Polsce jest odwrotnie, dzięki Bogu. I co się dzieje? 90% lasów w rękach prywatnych powoduje to, że co roku są gigantyczne pożary lasu, gigantyczne straty i co dalej się dzieje? Na przykład to drewno jest wyrzucane praktycznie na śmietnik, bo lepiej sprowadzić jest kolejne inne drewno z Hiszpanii, które jest nawet droższe, ale dzięki właśnie współpracy z Unią Europejską, czyli współpracy z Parlamentem Europejskim, z Komisją Europejską i tak dalej, lepiej jest stracić niż zarobić. Czyli żyjemy w naprawdę Eurosojuzie, żyjemy w warunkach, gdzie to, trudno jest to wyobrazić. Wczoraj brałem udział w koncercie, podczas którego dwie godziny program show TV i podczas którego zostało wysłanych 150 tysięcy SMS-ów i kompania zarobiła 70 coś tam, prawie 80 tysięcy euro na samych SMS-ach. Ja już o reklamach, o milionowych wpływach z reklamy nie wspomnę. To jest po prostu coś niesamowitego. Za każdym razem jesteśmy coraz bardziej niewolnikami. Niewolnikami. I
Panie Danielu,
dosyć.
Bardzo gorąco dziękuję za ten telefon. Pojawiło się tak wiele wątków, a czas naszego programu dobiega końca. Prosimy, panie ministrze.
Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Rzeczywiście wątków było sporo. I tutaj, jeżeli chodzi o wiatraki i ptaki, ma pan całkowicie rację. Ale popatrzcie, szanowni państwo, gdzie są w tej chwili organizacje ekologiczne, które tak mocno interesowały się ptakami przy rozpudzie i tak mocno nawet protestowały przeciwko temu, aby pobudować tam nawet tunel. Też uważały, że ten tunel zaszkodzi ptakom, prawda? Natomiast tutaj nie interesują się zupełnie tą ilością wiatraków stawianych rzeczywiście w tych miejscach, gdzie te ptaki migrują. Cieszę się, że pan powiedział o lasach i dostrzegł pan, co grozi lasom, o ile ulegną prywatyzacji. To jest wielka wartość, że w Polsce te lasy są państwowe. Natomiast boję się i co do tego nawet jestem prawie że przekonany, że obecny rząd zmierza ku temu, aby te lasy jednak statut ich własności zmienić i żeby przeszły jednak w ręce prywatne. I takie były wypowiedzi, przynajmniej w podtekście, tak to zrozumiałem, wypowiedź pana wicepremiera Schetyny podczas obchodów 85-lecia lasów państwowych w Wilczych Dołach. I tam wyraźnie powiedział, że lasy muszą partycypować w tej chwili w zadośćuczynieniu za krzywdy, jakie powstały w związku z zabieraniem własności prywatnej podczas PRL-u. I to przypominają mi się te słowa, które mówiłem do pana premiera Buzka, który wtedy bardzo interesował się sprawami reprywatyzacji i mówiłem, że dotąd będziemy reprywatyzowali, aż sprywatyzujemy wszystko, a następnie pozostaną nam jedynie lasy po to, żeby oddać je właścicielom w zamian za krzywdy, jakie zostały poczynione w czasie PRL-u. Jest to wielkie niebezpieczeństwo i myślę, że ten rząd zmierza ku temu, a tego rodzaju działalność to jest autentycznie niszczenie bezpieczeństwa państwa z punktu widzenia ekologicznego, bo bezpieczeństwo ekologiczne to jest nic innego jak dobre dla każdego powietrze, dobre dla każdego woda i możliwości zachowania tego układu bioróżnorodnościowego. To jest bezpieczeństwo, nie każdy musi wiedzieć, jak to się dzieje, ale każdy musi to mieć i to należy do państwa, by to zapewnić. Zapewnimy to wtedy, kiedy 30% kraju będzie pokryte lasami nastawionymi właśnie na to bezpieczeństwo państwa. Dziękuję panu bardzo za tą pana wypowiedź. No i muszę powiedzieć, że sprawy związane w ogóle z energią, to generalnie bym powiedział tak, świat nie cierpi na brak energii. Energii jest bardzo, bardzo dużo. Świat cierpi na rozbieżność interesów tych, którzy zainwestowali w odpowiednie działy energetyczne. I to widać również chyba w Polsce, gdzie to, co powinno być domeną Polski, czyli geotermia, jest wyraźnie blokowane na rzecz wiatraków, które nie służą polskiej gospodarce, powiedzmy sobie szczerze, jak również i nie służą chyba polskiemu środowisku. Jest to typowy przykład, ale myślę, że naród nasz jednak się obudzi i w końcu upomnie się o swoje prawa, a te prawa to jest między innymi egzekwowanie zobowiązań wyborczych obecnego układu rządzącego.
Prosimy bardzo na antenie Radia Maryja. Witam ojca dyrektora Tadeusza
Witam
Rydzyka.
Bardzo serdecznie jeszcze raz w pierwszej części audycji też odezwałem się. Ja, panie ministrze, mam takie pytanie, bo tak obserwuję to, co się dzieje też i z energią odnawialną. Otóż chyba Irlandczycy czy Brytyjczycy robią jakieś doświadczenia już, czy może już nawet dalej są, z robieniem takich wiatraków, ale w wodzie. Nie stoją w wodzie, tylko te śmigła są i prądy te morskie napędzają te skrzydła takich, no powiedzmy, już nie wiatraków, tylko nie wiem jak je nazwać, bo to w wodzie, prawda? Tak. To jest też ciekawe, tak gdzieś coś widziałem, czytałem na ten temat i tylko tak rzucam to, bo widać, że świat interesuje się tą energią odnawialną, energią, którą można zyskać bez zatruwania środowiska. To jest jedno. A drugie, a propos lasów, dzisiaj w naszym dzienniku czytamy, że Niemcy chcą lasów w Polsce. Coraz więcej późnych przesiedleńców, którzy w latach 70., 80. wyjechali z terenu Warmii i Mazur do Niemiec, występuje na drogę sądową, domagając się zwrotu lasów, które przed emigracją były ich własnością. W kilku przypadkach polskie sądy unieważniły już przejęcie lasów przez Skarb Państwa, co oznacza, że ich powrót do dawnych właścicieli może być już tylko kwestią czasu. A więc no, będziemy oddawać nasze polskie ziemie też. To jest też interesujące. Zobaczymy, jak to jeszcze pójdzie. Pani Steinbach i wszystko inne. No i taki rząd sprzyjający, ciesząc się poparciem Niemiec. Ja jestem zaprzyjaźniony z Niemcami, z wieloma Niemcami, ale my mamy być partnerami, a nie oddającymi wszystko potulnie jakimiś, ja wiem, no, dziwnymi ludźmi komuś, prawda? To jest to. A poza tym, przepraszam, poza tym proszę zobaczyć, panie ministrze, nie wiem, nie znam się na tym, ale akurat pan redaktor Jan Maria Jackowski napisał też taki jeden z felietonów w naszym dzienniku w tych dniach. Mówił, nawiązał do tego właśnie tego podniecania się i pod tym rzekomym, że premier Buzek zostanie przewodniczącym parlamentu, czy jak to się tam nazywa, europejskiego, jaki to wielki skarb dla Polski, jaka to wielka sprawa i tak dalej. I że tu popierają Niemcy. Akurat ten premier, za tego premierostwa ileś kopalń zalano, zniszczono, zamknięto, ileś sprzedano majątku za grosze. Po prostu to był też rozbój, tak mi się wydaje. To był dramat. Teraz to się kontynuuje. Wtedy AWS, tak się to nazywało, a teraz w tym AWS-ie oczywiście było pełno Unii Wolności. No a teraz kontynuuje to Platforma Obywatelska i proszę zobaczyć, dają nam coś takiego niby, z tego będzie miał, nie wiem co będzie z tego miała Polska. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki medialny zabieg, pokazać ludziom, Polakom, co wy to nie macie i tego. Ja bym pytał się, co z tego ma Polska? A tutaj co? O co zabiegają Niemcy i co biorą Niemcy, tak bym powiedział, w Unii Europejskiej. Też by warto na to patrzeć. I jeżeli Niemcy popierają już Buzka, to sobie zaraz kojarzy, aha, na czyją korzyść on wtedy działał. Czy na korzyść Polski, dla polskiej racji stanu? Bo to przynajmniej na to, co patrzę, stocznie wtedy już zakłady poszczególne. W Toruniu Tormes to wtedy był. Wtedy nikt z tego AWS-u, z tych u góry, nie bronił tego i prawica w Toruniu, za wyjątkiem pani Sobeckiej, tego nie broniła, ani lewica nie broniła, a ludźmi poniewierali, pamiętam jak tych ludzi dramatycznie traktowali, policja, jakieś te brygady, jakieś te ochrony i tak dalej. To było coś dramatycznego, nikt nie stawał w jego bronie. Poza mówię tą osobą jedną, czy wtedy poseł Wójcik przyjeżdżał, on był w AWS-ie, czy poseł profesor Biela, to pamiętam. A tak to tutaj tylko przykład tego, prawda, jak w Toruniu na przykład, czy gdzie indziej, czy chociażby domy centrum. Tego było bardzo dużo. To też szli tak, pamiętam wtedy minister skarbu mówił, ja robię to, co mówi mi premier i przewodniczący AWS-u. No i tak wtedy oni. I to było na korzyść Niemiec. To było na korzyść Niemiec. W Polsce wszystko zlikwidować, Polska takim powiedział rynkiem zbytu nawet i dla bubli, tak jak teraz te wiatraki, prawda, dla szmelcu, tak, zlikwidować, wtedy cukrownie likwidowali. Wtedy likwidowali cukrownię, nie występowali w obronie. A teraz cukier importują, rynek zbytu, Polska i niewolnicza praca. To jest tyle. I Polskę rozkurzyć, wszyscy jeszcze obiecywała ta późniejsza komisarz, też Polacy wybrali tyloma głosami, świadczy pewne też albo tak myślą ludzie, albo ci myślący nie idą, albo no sam nie wiem, jak to rozumieć. No jakoś jest małe poczucie wartości polskiej, obrony Polski. Za mała świadomość chyba w narodzie jest też. Tak mi się wydaje. W każdym razie, proszę zobaczyć, wtedy też, co ta pani mówiła, jak to iść do Europy, idźcie do Europy. Inni to mówili też. Jedni mówili nawet, byli tacy czołowi katolicy, a nawet duchowni, będziemy ewangelizować Europę. Tak, jakby nie można było ewangelizować. Ewangelizować mogą wszyscy i powinni, tylko trzeba chcieć, prawda? Tak, trzeba mieć tą gorliwość i to niezależnie od tego, czy granice otwarte, czy zamknięte i ewangelizują. Mówili też, będziecie mieli pracę będziecie mieli w świecie, prawda? No i mają, ale mamy rozbite rodziny, mamy zniszczone rodziny, mamy sieroty, eurosieroty, mamy dramat, prawda? A Polska mogła być za bardzo zasobna. To jest niszczenie Polski. Ja to, co ciągle powtarzam, to jest doprowadzanie Polski do sytuacji kraju kolonialnego. Nie mamy własnej gospodarki. Jeżeli ktoś nie ma własnej gospodarki, to jest uzależniony od innych. To jest kolonialny kraj. Tania siła robocza i zbyt dla bubli. Przepraszam, to tylko tyle a propos tych dwóch spraw, prawda? Tak, pierwsze te wiatraki i ta druga sprawa, co mówiłem. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego, świadomość narodu. Jeżeli będziemy wszyscy świadomi i tutaj trzeba bardzo, bardzo myśleć nad tym. I jeżeli ktoś świadomy, powinien pracować nad innymi. No i musimy się zastanowić, jak się zorganizować. Nie, że jeden krzyknie i będą się obrażać, jeden przez drugiego będzie gdzieś biegł, bo się mu opłaci. Tylko ojczyzna powinna być pierwsza. Po Bogu ojczyzna. A ojczyzna to służba człowiekowi, wszystkim ludziom. To jest miłość bliźniego, wszystkich ludzi. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Panie profesorze, rzeczywiście, dziękuję i panie paniszcze.
Proszę ojca, ja również mam... No... dużo przyjaciół na terenie Niemiec. No, sporo czasu spędziłem
na Unii. Podobnie myślą, tak jak my myślimy. Wcale nie są takimi, nie wiadomo, widzą problemy, ale ja powiedziałem, że te problemy w świecie, te globalne, mówią ludzie rozumni pod różnymi szerokościami geograficznymi. Mówią. To mówią w Kanadzie, to mówią w Stanach, to mówią w Niemczech, w Europie. To mówią w Australii. Ciekawe. I czują, myśmy nawet nie rozmawialiśmy z tym, nie umawialiśmy się. Podobne mają diagnozy. Podobne rozeznanie. Tak. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście sporo czasu spędziłem na Uniwersytecie w Bayreuth. Mam znajomych na Uniwersytecie w Kiel. No, też to chyba zaszczyt dla mnie duży. Dostałem doktora honoris causa Uniwersytetu w Lüneburgu, czyli jest sporo osób. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeden z moich serdecznych przyjaciół był rektorem jednej z największych uczelni w ogóle o kierunku przyrodniczym. I on tutaj był na moje zaproszenie, wyjeżdżając w Polski po 2 tygodniach pobytu, w okresie jeszcze, powiedzmy, z tego schyłku komunizmu, powiedział: Jan, co wy chcecie mieć? Przecież wy macie wszystko to, co my chcemy mieć. Jak mu powiedziałem, że ale musimy was gonić gospodarczo, powiedział: no a jakbyście tak się zatrzymali trochę, to może byśmy was dogonili. I tu było dużo i kurtuazji, ale z drugiej strony i dużo prawdy, gdyż on jako przyrodnik jako człowiek, który interesował się właśnie tymi kontaktami międzyludzkimi, to, co mu się podobało, istniejąca w Polsce rodzina, przepiękne polskie pola, właśnie mówił, że to jest, co oni muszą odbudowywać w tej chwili. Proszę ojca, całkowita racja, tu chyba nie ma najmniejszej wątpliwości, że każde państwo dba o swoje interesy, ale żeby te interesy rzeczywiście można było dobrze realizować, to również trzeba mieć i środki masowego przekazu. My jako Prawo i Sprawiedliwość żeśmy realizowali chyba według mnie konkretny problem i dobry program dla Polski, natomiast byliśmy potwornie atakowani właśnie w środkach masowego przekazu za to, co żeśmy robili, gdzie wypaczano wiele rzeczy, które były przez nas realizowane. Popatrzmy, co się dzieje w tej chwili. No, rząd według mnie nie wykorzystuje szans, nie realizuje dobrej polityki dla Polski i dla narodu. Natomiast jakie ma notowania w środkach masowego przekazu? Prawdę powiedziawszy, krytyki tutaj nie ma prawie zupełnie. Lasy są mocno zagrożone. Tutaj rzeczywiście chcę przypomnieć, że właśnie za czasów pana premiera Buzka to właśnie wtedy została wysunięta koncepcja prywatyzacji polskich lasów. Całe szczęście, że się nie udało, a w tej chwili te lasy będą służyły najprawdopodobniej temu, a więc oddawaniu w naturze, czy też z spraw związanych z reprywatyzacją, zadośćuczynienia za straty poniesione. Czytałem dzisiejszy artykuł odnośnie lasu w naszym dzienniku. Budzi on wielkie zaniepokojenie, ale myślę, że tutaj powinny to być już incydentalne sprawy, dlatego że będąc ministrem prosiłem w tym czasie dyrektora jeszcze Generalnego Lasów Państwowych o to, aby uporządkował sprawy własnościowe. O ile tych przypadków powinno już być bardzo mało, natomiast muszę powiedzieć, że obecny rząd nie przywiązuje specjalnej właśnie wagi do tego, żeby sprawy związane z przejęciem, uporządkowaniem spraw własności, żeby to uporządkowanie spowodowało, aby nie mogli wnosić roszczeń obywatele innych państw. Natomiast tutaj jest jedna rzecz chyba jakaś taka niepokojąca i chyba to łączy w ogóle wszystkie rządy, że tymi sprawami własności i uwłaszczenia ludzi niespecjalnie się mocno tym zajmowaliśmy i jakimś dziwnym trafem nie uwłaszczyliśmy ludzi i nie uporządkowaliśmy spraw własnościowych, między innymi na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Tak, sprawa związana z wykorzystaniem przypływów i odpływów jest bardzo modna. To są ogromne zasoby energii. Wiem, że w tym kierunku się pracuje, jak również pracuje się w tym, aby wykorzystywać płynące rzeki, wolno stosunkowo płynące rzeki, poprzez również uruchamianie turbin na tych rzekach, niekoniecznie związanych z wielkimi kaskadami i tamami. Proszę ojca, myślę, że tutaj ten naród jednak, tak co powiedziałem poprzednio, dotrze do jego świadomości, że coś źle dzieje się w tym państwie i że chyba najwyższy czas, aby ten rząd albo zmienił politykę, albo, co wątpię, żeby nastąpiło, a najwyższy czas jednak, aby z tym rządem się pożegnać. To rząd, który działa raczej na szkodę, a tu mogę powiedzieć zdecydowanie z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia byłego ministra środowiska, zdecydowanie na szkodę naszego kraju. Nie wykorzystujemy zasobów energetycznych, źle wyznaczamy Naturę 2000, która miast stymulować rozwój gospodarczy, blokuje infrastrukturę, i w ogóle niszczymy polską wieś poprzez wprowadzanie jednak genetycznie modyfikowanych organizmów. Jest to wielka, wielka strata dla Polski. Jest to niewykorzystywanie szans dla bezpieczeństwa tego państwa, a bezpieczeństwo państwa to silna gospodarka. Jak będziemy mieli silni gospodarczo i potrafimy reprezentować swoje interesy i będziemy mieli środki masowego przekazu, to nikt nie odważy się zarzucać nam tych rzeczy, które w tej chwili zarzucają nam na przykład nasi sąsiedzi ze wschodu, no nie bezpośrednio sąsiedzi, ale sąsiadujemy z kawałkiem tego państwa, czyli z Rosją. Natomiast również nie byłoby tego, co dzieje się z ziomkostwem niemieckim. Musimy być silni i wtedy będziemy szanowani.
Bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Głośne importowane wiatraki kontra przemilczana własna geotermia. To można powiedzieć temat wyjściowy, który rozszerzył się nam na wiele wątków. Naszym i Państwa gościem jest profesor dr habilitowany Jan Szyszko, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, były minister środowiska. Panie ministrze, czy w ostatnich niespełna dwóch latach podróżował pan statkiem?
W ostatnich dwóch latach muszę powiedzieć, że nie podróżowałem statkiem, proszę.
Ponieważ w dniu wczorajszym dowiedzieliśmy się, że opozycja, która podróżuje na statku o nazwie Kryzys, plądruje na tym statku, więc to pana nie dotyczy.
Teoretycznie mnie to nie dotyczy, natomiast bardzo mocno zabolały mnie te słowa powiedziane przez najwyższego ministra, czyli pana premiera, prawda? Ja nie przypuszczałem, żeby polski minister mógł takie słowa wypowiedzieć. One są obraźliwe. Obraźliwe dla wielu wyborców, bo jednak miliony wyborców głosowały na Prawo i Sprawiedliwość i to jest obrażanie tych wyborców, a równocześnie jest to i obrażanie całego narodu. Myślę, że niesmak tutaj pozostanie bardzo duży i to na wiele lat te słowa przejdą jako pewien obraz obecnego rządu. Nie przypuszczam, aby kiedykolwiek jakiś inny rząd w przyszłości pozwolił sobie na tego rodzaju stwierdzenie. To tyle, co mogę tu powiedzieć, proszę ojca. I na pewno Prawo i Sprawiedliwość to nie ta opcja polityczna, która działa na szkodę tego kraju, wręcz odwrotnie. Myślę, że jest to opcja polityczna, która za wszelką cenę chce wykorzystać nasze atuty, za wszelką cenę chce budować rzeczywiście silną Polskę w tej jednoczącej się Europie, gdzie Polska powinna mieć swoje miejsce i to bardzo wysoko, ze względu na to, że mamy i 38 milionów ludzi, i przebogatą historię, ogromne dziedzictwo kulturowe, no i nasze atuty gospodarcze niezwykle wielkie.
Powstrzymał mnie pan, panie ministrze, przed słowami złośliwości. Niech zostaną w moim sercu. Niech będą wypowiedziane. Dziękuję za spotkanie.
Szczęść Boże, dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.